Teraźniejsza prawda numer 15, marzec, kwiecień 1925 roku. Prawe oko zaciemnia się. W strażnicy z 15 maja 1923 roku pokazał się artykuł pod tytułem Nowe stworzenie. Drodzy bracia i siostry, artykuł ten zawiera w sobie bardzo wiele błędów, zamieszania odnośnie pokuty, wiary, nawrócenia, poświęcenia, przymierza Sary i przymierz ofiarnych na ofiarowane rzeczy w poświęceniu, a to wszystko można zauważyć w niecałkiem dwóch stronicach. My wszyscy, którzyśmy się nauczyli prawdy od brata Russella odnośnie tych przedmiotów, po przeczytaniu tych artykułów w strażnicy, możemy zaraz zauważyć wielkie pijaństwo, w którym się zły sługa znajduje. Możemy również zauważyć, że pisarz tego artykułu nie jest mówczym pańskim narzędziem, lecz narzędziem Azazela. W krótkości damy przegląd owego artykułu. I również wszelkie używania prawd, których on zły sługa nie całkiem jeszcze utracił, używa w ten sam sposób, jak to czynią papiści w używaniu ich biblijnych nauk, umyślnie jedne a nieumyślnie drugie nauki, pokazując przez to szatański sposób zwiedzenia. Ci, którzy tego nie mogą zauważyć, jak szatan tego złego sługę i głupiego i niepożytecznego pasterza używa, są albo niemowlątkami w prawdzie, lub też pod wpływem duchowych błędów. Kto nie mógłby zauważyć błędów w tym jego artykule, to by przez to dowiódł, że nie jest ugruntowanym w prawdzie, lub nie posiadałby duchowego pojęcia jako nowe stworzenie. Fundamentalnym błędem tego artykułu jest jego ulubiony błąd jako złego sługi, że zapiera się poczytalnego usprawiedliwienia. Ponieważ prawda na poczytalne usprawiedliwienie jest oznakiem wierności naukom brata Russella względem charakteru, miejsca lub urzędowania pokuty, nawrócenia i wiary w pokrewieństwie do usprawiedliwienia i względem ofiarowanych rzeczy w poświęceniu, i ponieważ ten zły sługa zapiera się prawdy względem poczytalnego usprawiedliwienia, dlatego wprowadza fałszywe i nierozumne określenia na miejsce, pokrewieństwa lub działania odnośnie pokuty, nawrócenia, wiary i ofiarowanych rzeczy przy poświęceniu. Kto logicznie trzyma się biblijnej prawdy na poczytalne i na ożywione usprawiedliwienie, będzie wolnym od tej duchowej zarazy, która się trzyma złego sługi, i który stał się jej ofiarą. Psalm 91, werset 6. Z różnych punktów zapatrywania już raz żeśmy zbili jego poglądy na ten przedmiot w angielskiej teraźniejszej prawdzie. Powinniśmy zawsze czuwać nad określeniem, jakie otrzymujemy na biblijne przedmioty, w innym razie byśmy mogli łatwo być zwiedzeni od fałszywych proroków. Artykuł, którego przeglądamy, zawiera w sobie jednostronne i dlatego zwodzące określenia umysłu i serca. Artykuł określa, że umysł jest tylko zdolnością wiedzy i posiada w sobie umiejętność, a serce jest zdolnością uczuć i posiada w sobie miłość lub przywiązanie. Dlatego artykuł używa słowa pokuty, że wyobraża to zmianę umysłu względem umiejętności. Ludzie, którzy są obznajomieni w biblijnej umiejętności są również obznajomieni z faktem, że w dodatku do tego znaczenia zdolności wiedzy i jej zawartości, słowo umysł w Biblii często znaczy usposobienie, rozumieć o sobie. Rzymian rozdział 7 werset 25, rozdział 12 werset 2, Kolosensów rozdział 2 werset 18, Filipensów rozdział 2 werset 5, i tak dalej w greckim. Nie dziw więc, że takie niekompletne określenie słowa umysłu przyprowadza złego sługę do zastosowania tego do pokuty, tak jak w swoim przykładzie podaje. że zmiana umysłu znaczy zmiana złej wiedzy przyjmującą ewolucję do prawdziwej wiedzy, że człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Zbawiciela. Słowo pokuta znaczy trochę więcej aniżeli to. Znaczy nie tylko być zmienionym ze złej do właściwej wiedzy odnośnie grzechu i sprawiedliwości, lecz również być zmienionym od miłowania i tolerowania złego, ażeby żałować za to, od nienawidzenia i unikania sprawiedliwości do miłowania i praktykowania sprawiedliwości. Wszystko to wyobraża biblijną pokutę. Znaczy to być zasmuconymi według Boga, co pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 8, Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 13, Ewangelia Łukasza rozdział 15 werset 17, Dzieje Apostolskie rozdział 8 werset 22, Objawienie rozdział 3 wersety 2, 3 i 19, 2 Koryntów rozdział 7 wersety od 9 do 11. Każda prawdziwa w Biblii wzmiankowana pokuta wyobraża zmianę usposobienia, dyspozycji, tak jak może być widziane w braciach Józefa, w różnych narodowych pokutach Izraela, Dawida, Manasesa, Niniwy, niewiasty, która myła nogi Jezusa łzami jej, w marnotrawnym synie, w Piotrze, i tym podobne, i tak dalej. Dalej znów określa nawrócenie jako zmianę człowieka od jego własnej sprawiedliwości. On nie mówi do czego ta zmiana jest uczyniona, mówi tylko, że do innego postępowania, lecz upewnia nas, że nawet po nawróceniu jeszcze nie wie co taki człowiek ma czynić, przypuszczalnie przyjść do harmonii z Panem, że później dopiero dowie się, że jest odłączonym od Boga i jakie są jego warunki przystąpienia do harmonii z Bogiem. Według tej myśli, nawrócenie, którego ten artykuł naucza, jest tą częścią biblijnej pokuty, która decyduje porzucić grzech i czynić sprawiedliwość nim się kto nauczył wierzyć, że Bóg odpuści mu swe grzechy, poczytalnie, jeżeli przyjmie Jezusa jako swego Zbawiciela. Takie określenie nawrócenia jest mizerniejszym od wielu nauczycieli nominalnego chrześcijaństwa, którzy głoszą pokutę ku Bogu i wiarę w naszego Pana Jezusa. Nawrócenie, którego Biblia naucza, jest całkowitym procesem odwrócenia się od złego do wyobrażenia boskiego, a to jest pracą naszego całego życia. Zły sługa nie tylko utracił prawdziwe określenie na pokutę. Berański komentarz na Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 19, lecz popadł w jeszcze głębszy błąd na ten przedmiot, aniżeli nominalny Kościół. Drodzy bracia i siostry, jak możemy, będąc w prawdzie, dozwalać na to, aby taka zamieszana i pełna konfuzji osoba miała być naszym nauczycielem? Ażeby poprawić to jednostronne i niekompletne określenie serca tego artykułu, zdolności uczuć i jej zawartości, przywiązanie i pobudki, przypuszczalnie, nie pobudki, które przychodzą z rozumu, musimy dodać, że słowo serce jest również często użyte w Biblii i wyobraża też wolę, jak następujące wersety tego dowodzą. Ewangelia Mateusza rozdział 15 wersety 18 i 19, Ewangelia Marka rozdział 3 werset 5, Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 15, rozdział 21 werset 14, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 51, rozdział 11 werset 23. Rzymian rozdział 2 werset 29, rozdział 10 wersety 9 i 10, 1 Koryntów rozdział 4 werset 5, rozdział 7 werset 37, 2 Koryntów rozdział 9 werset 7, 1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 4, Żydów rozdział 4 werset 12, Objawienie rozdział 2 werset 14. Artykuł, którego przeglądamy, uczy, że kto się poświęcił, zaczyna sobie wyrabiać wiarę w krew Jezusa jako zasługę, która odpuszcza mu jego grzechy. Drodzy bracia i siostry, możemy widzieć, że to jest namacalnym błędem, sprzeciwiającym się Biblii, która podaje wiarę w krew Chrystusa dla poczytalnego odpuszczenia, a to dzieje się zaraz przed poczytalnym usprawiedliwieniem. Rzymian rozdział 3 wersety 25 i 26, rozdział 4 wersety od 1 do 10, 22 i 23, rozdział 10 werset 4, Dzieje Apostolskie rozdział 16 wersety 30 i 31, Galatów rozdział 2 werset 16. Artykuł ten sprzeciwia się doświadczeniom przynajmniej 1 biliona wierzących czasu wieku Ewangelii, którzy wierzyli w śmierć Jezusa dla odpuszczenia ich grzechów i przez to przyszli do pewnego stopnia pokoju z Bogiem, choć nigdy się nie poświęcili. Błąd ten, że przy poświęceniu człowiek przychodzi do wiary, że jego grzechy są mu odpuszczone dla Jezusa, został dlatego przez złego sługę przyjęty, ponieważ przyjął on fałszywą naukę, a to te, że przy bramie pozaobrazowego dziedzińca człowiek się poświęca. Miecz, który go uderzył około tej linii, zaciemnił jego prawe oko na ten, jak również na inne przedmioty. Jego bronienie błędów przeciwko atakom z punktu zapatrywania na różne prawdy zmusza go do utracenia tych prawd, którym się on sprzeciwia. W ten więc sposób każde uderzenie miecza coraz więcej zaciemnia jego prawe oko. Zachariasza rozdział 11 werset 17. Konfuzja na przymierza. Największa jego ulubiona konfuzja jest względem przymierza Sary i przymierza ofiary. Nazywa on to dwie części jednego przymierza, że to wyobraża kontrakt, czyli ugodę. Dlatego mówi on, że my wchodzimy z Jehową w pokrewieństwo ugody tego przymierza. Do zbicia tego błędu możemy jednak powiedzieć, że biblijne przymierza są dwojakie. Po pierwsze, obietnice wiążące jedną stronę do drugiej, i to bezwarunkowo, i, po drugie, kontrakty, wiążące obie strony na pewnych warunkach. Przymierze z Noem, 1 Mojżeszowa rozdział 9 werset 15, Izajasza rozdział 54 werset 9, jest przykładem pierwszego, przymierze Mojżeszowe przykładem ostatniego. Galatów rozdział 3 wersety od 18 do 21. Nasze przymierze przy ofierze nie jest częścią kontraktu. Jest to bezwarunkową obietnicą z naszej strony, która tylko nas wiąże i utwardza się przez boskie uznanie w przeszłości, nie w przyszłości, łaski, które wyrabiały w nas poświęcającą wiarę w Boga i miłość do Boga, wiążące nas bezwarunkowo czynić cokolwiek Bóg życzy od nas, nawet aż do śmierci. Psalm 50 werset 5, Rzymian rozdział 12 werset 1. Przymierze przy ofierze było uczynione z naszej strony do Boga jako bezwarunkowa obietnica, a nie od strony Boga ku nam. Z drugiej strony przymierze Sary było znów innym przymierzem. 1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 17 i 18, bezwarunkową obietnicą, nie kontraktem, do nasienia, do tych, którzy mieli należeć do Chrystusa, Galatów rozdział 3 wersety 16 i 28, a ci przed staniem się nasieniem, częściami Chrystusa, uczynili przymierze, czyli obietnicę, ofiary do Boga, to jest ich ślub poświęcenia. Twierdzić, że przymierza działające między Bogiem a nami są dwoma częściami jednego kontraktu wiążącego obie strony do pewnych warunków, na którego wypełnieniu pewne korzyści przychodzą dla Boga i dla nas, pokazuje zupełne niezrozumienie przymierza ofiary, naszych ślubów poświęcenia i przymierza Sary, które są dwoma różniącymi się przymierzami, oba jednostronne i bezwarunkowe przymierza. Galatów rozdział 3 werset 20. Taki pogląd jak artykuł, którego przeglądamy, niszczy charakter tych przymierzy i zmusza, ażeby pośrednik uczynił kontrakt działającym, ponieważ Bóg nie wstępuje w kontrakt lub ugodę z niedoskonałymi ludźmi bez pośrednika. Galatów rozdział 3 werset 20. Jak bezwarunkowo daliśmy Bogu obietnicę za Jego przeszłe łaski, Rzymian rozdział 12 werset 1, a nie jako warunki otrzymać wysokie powołanie, aby czynić cokolwiek Bóg by sobie życzył abyśmy czynili, Bóg bardzo ocenił tego ducha poddania się Jemu i z tej przyczyny spłodził nas Jego duchem i dał nam, którzy trzymamy się wiernie Jego. Żydów rozdział 3 werset 14. Pewne zarysy tych bezwarunkowych obietnic z pierwszej Mojżeszowej rozdziału 22 wersetów 17 i 18. Te obietnice, tak daleko jak stosują się do klasy Chrystusa, są przymierzem Sary, które jest uczynione tylko dla tych, którzy otrzymali i trzymają tego ducha, który przywiódł ich do poświęcenia i jest absolutnie bezwarunkowym dla nich. Do innych nie należy, jak tylko do tych, którzy są w klasie Chrystusowej. Z tej przyczyny działają teraz dwa przymierza, jedno przy ofierze, nasze śluby poświęcenia, które uczyniliśmy Bogu bezwarunkowo. Psalm 50 werset 5, Rzymian rozdział 12 werset 1, a drugie, Sary przymierze lub obietnica, które Bóg uczynił dla wiernych, ponieważ tylko wierni stanowią nasienie Chrystusa, Galatów rozdział 3 wersety od 15 do 18 i 29. Tak więc są bezwarunkowe obietnice wiążące Boga do nasienia i bezwarunkowe obietnice wiążące nasienie do Boga, lecz te dwie obietnice nie są dwoma częściami kontraktu lub ugody, ponieważ każda strona jest przywiązana do drugiej przez bezwarunkowe obietnicze przymierza, nie przez przymierze w ugodzie, jak artykuł uczy. W ten sposób wyjawiona jest konfuzja pisarza, zaciemnianie się jego prawego oka. Z naszej rozkoszy w Panu i Jego służbie przestrzegamy stadko od wilków w odzieniu owczym, co się tyczy tych wilków jest nam smutno, boleśnie i nieprzyjemnie jeżeli musimy bronić trzodę i prawdę przeciwko takim zwodzicielom. Musimy doświadczać takie smutne poczucia, jeżeli bronimy trzody przeciwko złemu słudze, którego nowe poglądy, błędy, względem nowego stworzenia i śmierci, względem przypowieści o 10 pannach, i o kozłach, i owcach w tym artykule krytykujemy. W Strażnicy z 1 września 1923 roku ogłosił artykuł pod tytułem Metody zwodzenia. Ogólnie mówiąc, aż do ostatniej strony określił badawcze oszukaństwo przekręcicieli wprawdzie tak akuratnie, że on, jako najwinniejszy z nich, musiał dobrze zbadać jego własne metody zwodzenia, a potem określił je czytelnikom, jakoby były innych a nie jego. Bardzo wielu z pomiędzy ludu wprawdzie zostali w różny sposób na wszystkie strony przez jego pokręcone nauki zwiedzeni. Któż więcej jak on sprzeciwiał się fałszywie naukom brata Russella? Któż więcej jak on starał się wykazywać, że brata Russella nauki nie były jasne, jak ten zły sługa? Kto wprowadził oryginalne szatańskie nauki jako pokarm na czas słuszny, aby przez to odsunąć prawdziwy pokarm przygotowany od Pana przez wiernego sługę? On zły sługa z jednej strony wywyższając naszego brata Russella i przez to dając mu pocałunek judaszowski, to z drugiej strony zdradzał jego nauki, jego czarter, testament i zarządzenia. On głupi i niepożyteczny pasterz jako nauczyciel między ludem prawdy stał się winnym zdania, że logicznie z jego fałszywych nauk bracia wnioskują, że Pan dozwolił, ażeby brat Russell wierzył w kłamstwo. Któż więcej jak on znieważał co on wierny sługa pisał? Któż więcej jak on przez głoszenie, że towarzystwo jest przewodem, zrzucił z prawdziwej drogi więcej braci, niż ktokolwiek. Przez jego oficjalne postępowanie w czasie, gdy przydał prawa do towarzystwa, towarzystwo udzieliło mu wszystkich władz, które miał brat Russell, a to z powodu jego chciwości, chytrości, ambicji i samolubstwa. Nikt nie przekręcał doktryn dla celów ambicji bardziej od złego sługi. Żaden z wszystkich nauczycieli między ludem prawdy, którzy byli postanowieni przez brata Russella, nie postąpili sobie gorzej w tych szczegółach niż zły sługa. Szczegóły i wersety odnośnie odrzucenia nauk i tłumaczeń brata Russella na miejsce, których podał on zły sługa swoje nowe poglądy, można policzyć takowe na setki, a podług Pisma Świętego jeszcze więcej błędów popełni. Nowe stworzenie i śmierć. W tym artykule wykażemy dowodami jego wzmagające się zaciemnianie prawego oka na stworzenie i śmierć, i na przypowieści o 10 pannach, i kozłach, i owcach. Względem nowego stworzenia i śmierci podaje pytanie, strażnica z 1923 roku, strony 247 i 248, odnośnie wiernego chrześcijanina, który umiera, czy nowe stworzenie umiera? Odpowiada na to, tak. Pytanie powinno być dane w inny sposób, ażeby dwie właściwe do tego odpowiedzi wywieść. Jego pytanie jest zwodzącym, ponieważ zakrywa częściowo nierozumną i po większej części zwodzącą myśl. Metoda zwodzenia w traktowaniu tej kwestii leży w fakcie, że pisarz używa wyrazu nowe stworzenie, tak jakby to miało tylko jedno znaczenie, że to wyobraża osobę spłodzoną z ducha, gdy zaś Biblia podaje w dwóch znaczeniach, po pierwsze, osobę spłodzoną z ducha, 2 Koryntów rozdział 5 werset 17, i, po drugie, święte spłodzone władze i święte przymioty wytworzone w osobie, która jest spłodzoną z ducha, porównaj Galatów rozdział 6 werset 15, z Galatów rozdziałem 5 wersetem 6, co dowodzi, że wyrażenie nowe stworzenie w Galatów rozdziale 6 wersecie 15 wyobraża święte spłodzone władze, święte przymioty wyrobione w osobie spłodzonej z ducha. Ma się rozumieć, że nowe stworzenie w pierwszym tego słowa znaczeniu to jest osoba spłodzona z ducha, umiera, jeżeli jaki wierny chrześcijanin umiera. Każdy werset, który jest podany w artykule, którego przeglądamy, i który dowodzi, że nowe stworzenie umiera, odnosi się do nowego stworzenia w pierwszym tego słowa znaczeniu. Lecz żaden z tych wersetów nie odnosi się do nowego stworzenia w drugim tego słowa znaczeniu, jak powyżej podaliśmy. Jaka więc odpowiedź może być dana do kwestii, czy nowe stworzenie umiera, jeżeli słowo nowe stworzenie jest tu używane w drugim tego słowa znaczeniu? W harmonii z nauką brata Russella odpowiadamy, tak i nie. Jeżeli osoba dostanie się do klasy wtórej śmierci, jej nowe stworzenie umiera przedtem nim ona sama jako naturalny człowiek umiera, lecz osoby nowe stworzenie nigdy nie umiera, jeżeli ta osoba jest wierną aż do śmierci. Osoba, która zgrzeszy grzechem na śmierć, traci nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu, to jest te święte wyrobione przymioty i te święte władze w niej spłodzone. Lecz gdy wierny chrześcijanin umiera, to nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu nie umiera, Te święte władze i przymioty nie przestaną egzystować. One egzystują, lecz nie są czynne lub przytomne, ponieważ ich czynność wymagałaby organizmu, którego nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu nie posiada między śmiercią a zmartwychwstaniem. Tak jak nasze do nowego stworzenia należące władze i przymioty trwają w egzystencji, lecz są nieczynne i bezprzytomne, gdy śpimy, to tak samo egzystowały, choć były nieczynne i nieprzytomne podczas śmierci wiernych w okresie wieku Ewangelii. Te władze i przymioty nowego stworzenia egzystują po śmierci, i to dla dwóch przyczyn. Po pierwsze, one są rzeczywistościami, stworzonymi rzeczami, prawdziwymi nowymi stworzeniami, a nie tylko odbitkami. I, po drugie, te władze i przymioty, które stanowią charakter wiernych, otrzymały prawo do życia na boskim poziomie z tymi życiowymi prawami, które należą do tego prawa do życia. Lecz to, co ma prawo do życia w porządku spraw u Jehowy, nigdy nie umiera z wyjątkiem ofiarniczo, tak jak człowieczeństwo naszego Pana i członków Kościoła, lub przymusowo jak w wypadku człowieczeństwa wielkiego grona, lub w usłudze jak w wypadku starożytnych i młodocianych świętych po przyszłym wieku. Lecz nowego stworzenia prawo do życia i jego życiowe prawa nie są ofiarniczo dane na śmierć, tylko ludzkie prawo do życia i jego życiowe prawa są dane. Z tej przyczyny nowe stworzenie w drugim tego słowa znaczeniu, z powodu tych dwóch punktów zapatrywania, nie umiera. Czy wierny chrześcijanin umiera, czy człowiek wielkiego grona umiera, lub czy podczas krótkiego czasu, Objawienie rozdział 20 werset 7, starożytni i młodociani święci umrą. Taka myśl rzeczywiście sprzeciwia się okupowi, ponieważ gdyby Jezusa nowe stworzenie, Jego święte władze i przymioty umarły, ktoś by mógł się zapytać, czy Jego nowe stworzenie umarło śmiercią adamową, czy ofiarniczą, czy zmuszoną, czy usługującą, czy wtórą śmiercią, jakąkolwiek śmiercią, jakie znamy. Nie umiera śmiercią adamową, ponieważ nowe stworzenie jest spłodzone od Boga, nie wtórą śmiercią, ponieważ to uczyniłoby Jezusa grzesznikiem. Czy ma strażnica uczyć, że Jezus jako nowe stworzenie umarł ofiarniczo? To znaczyłoby zaparcie się okupu i byłoby podobnym do poglądu nominalnego Kościoła, że Jezus umarł jako Bóg, człowiek, i że oddał więcej niż ludzkie życie jako cenę okupu, i jeżeli by miała uczyć, że umarł przymusową śmiercią wielkiego grona, lub po tysiącletnią służebną śmiercią starożytnych i młodocianych świętych, to również zapierałaby się okupu, który wymaga ofiarniczej śmierci doskonałej ludzkiej istoty. Nowy pogląd o 10 pannach. Po jego napisaniu artykułu o metodach zwodzenia zły sługa srogo przeklina tych, którzy uczą przeciwnie do poglądów brata Russella. Ktoś by mógł myśleć, że nie odważyłby się, dla wstydu jego własnej niewierności, przedstawiać coś takiego tym samym czytelnikom, że 1,5 miesiąca po tym artykule przedstawił jego nowy pogląd o 10 pannach i o kozłach i owcach, tak przeciwnie poglądom brata Russella i tak dowodząc, że absolutnie wcale nie zważa na jego poprzedni artykuł metody zwodzenia. Tak więc możemy widzieć, jak zły sługa utracił wszelkie poszanowanie dla swoich czytelników i pomyślimy sobie, jak bezwstydliwie zwodził on jego zwolenników już przez 7 lat, czego nie można wcale sobie określić. Rzeczywiście naśmiewa on się z tych, których zwodzi przez jego używanie doktryny o przewodzie, którą w grudniowej strażnicy z roku 1923 zmienił, że tym przewodem nie jest już towarzystwo, lecz zwolennicy towarzystwa. Niezawodnie uczynił to dla pewnego celu, którego znów zmieni, jeżeli inny cel będzie potrzebny, ażeby tylko mogło posłużyć jego samolubnym zamiarom. W trzecim tomie, strony od 208 do 216, i wszędzie brat Russell przedstawia biblijne rozumne i faktyczne tłumaczenie przypowieści o 10 pannach. Ponieważ będąc obznajomieni o tym, nie potrzebujemy powtarzać. Zły sługa, przyznając się do tego w jego artykule o grzywnach i talentach, że nie chce być w antagonizmie do tłumaczeń brata Russella, podaje w Strażnicy z 1923 roku, na stronach od 291 do 297 tłumaczenie przypowieści o 10 pannach, i twierdzi, że dla pewnych chronologicznych przyczyn musi sprzeciwić się tłumaczeniu brata Russella. Podaje on jak następuje, że przypowieść nie mogła mieć początku wypełnienia się aż między 1914 i 1918 rokiem. Że wszyscy poświęceni drzemali i spali, gdy Chrystus odwłaczał wyswobodzić Kościół w 1914 roku, że krzyk, oto oblubieniec, wypełnił się w konwencji Cedar Point w 1919 roku, że mądre panny weszły z radością, oliwa w bańkach, ażeby spotkali oblubieńca, aby tego czasu działać z nim w różnych ruchach stowarzyszenia, że głupie panny nie wchodzą do tych służb radości, olej w bańkach, i dlatego nie idą z nim na wesele, że ci, którzy wiernie wykonują pracę przewodu, wejdą jako mądre panny z oblubieńcem, że potem drzwi do królestwa są zamknięte, że inni pokutują, ale już za późno, wszystko dlatego, że z radością nie weszli w pracę i ruchy stowarzyszenia. Drodzy bracia i siostry, co pomyślicie o tym, czy nie jest to wstydem i hańbą, ażeby taki człowiek, który był tak obeznany z naukami brata Russella, ażeby taki człowiek mógł takie głupstwa i niedorzeczności przedstawiać? I rzeczywiście, że każdy z nas musi przyznać, że to są wielkie niedorzeczności, dlatego czuwajmy i doświadczajmy wszystko. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21, a nie bądźmy na wyśmiewisko przez głupie nauki takiego człowieka wystawieni. Ażeby jego nowy pogląd smacznym uczynić, podaje następujące błędy w swoim artykule, że uczniowie pytali się, kiedy to się stanie, jaki znak przyjścia Twego i dokonania świata? Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 3, ponieważ chcieli wiedzieć, kiedy Jezus ich i resztę Kościoła wyswobodzi jako Jego oblubienice, że to było częścią tajemnicy, której w ten czas nie rozumieli, a najprzód było objawione to Pawłowi, że dobra oddane mądremu i roztropnemu słudze były sprawą królestwa, gdy zaś było to spichlerzem prawdy, że słowo potem w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 1 znaczy, po roku 1914, zamiast, koniec czasu, że zły sługa jest klasą, a nie jednostką, to jest pogląd, który czyni wiernego i roztropnego sługę jako klasę, tak jak towarzystwo teraz uczy, że wszystkie panny zostały pomazane. Jest to prawdą tylko o mądrych pannach, ponieważ wielkie grono, choć zostało spłodzone, nie posiada pomazańca, że olej wyobraża radość, gdy zaś rzeczywiście wyobraża, po pierwsze, Ducha Świętego w całości. Psalm 23 werset 5, porównaj z Dziejami Apostolskimi rozdziałem 10 wersetem 38. Drugą Mojżeszową rozdziałem 29 wersetem 2, i potem w różnych władzach i przymiotach, i dlatego radość jest tylko jedną częścią z tych przymiotów, trzecia Mojżeszowa rozdział 8 werset 12, Izajasza rozdział 11 wersety 2 i 3, Psalm 45, werset 7, Izajasza rozdział 61, werset 3, Psalm 133, wersety 1 i 2, i, po drugie, Słowo Boże, Jakuba rozdział 5, werset 14, Druga Mojżeszowa rozdział 25, Zachariasza rozdział 4, werset 12, że panny są mądre, ponieważ z radością wykonują wolę pańską, pracę towarzystwa, zamiast mieć prawdę i rozumnie ją używać. Że panny są głupie, ponieważ nie z radością wykonują pańską wolę, to znaczy pracę towarzystwa, zamiast choćby i mieli błędy, ale byli w harmonii z towarzystwem. Że lampy wyobrażają wolę Bożą wyrażającą się przeciwko jego dzieciom, gdy zaś rzeczywiście to wyobraża Pismo Święte, że wszystkie panny, jako lampy, posiadają wiedzę wyrażonej woli Bożej odnośnie ich, tak jak jest podane w szczegółach boskiego planu, gdy zaś to jest tylko prawdą względem mądrych, że oblubieniec odwłaczał z wyswobodzeniem Kościoła. Gdy zaś to odwłaczanie odnosiło się do wtórego jego przyjścia, że szczególna próba na Kościół zaczęła się w październiku 1917 roku, początek roku 1918, zamiast w czerwcu 1917 roku, co nie odnosi się do przypowieści, że wyrażenie, wszyscy drzemali i zasnęli znaczy, że niektórzy drzemali, a inni spali, i że oczyszczenie lamp przez panny znaczy, że zwolennicy towarzystwa badali Pismo Święte, aby dowiedzieć się, że Eliasz w roku 1918 i 1919 zamienił się w Elizeusza. Drodzy bracia i siostry, czy to nie jest rzeczywiście plątanina, i czy to nie są prawdziwe metody zwodzenia? Dlaczego on jest zmuszony porzucić tłumaczenie naszego brata Russella, to tylko w interesach jego własnej oryginalnej patentowanej Ewangelii Królestwa, miliony żyjących nie umrą, dlatego porzucił brata Russella tłumaczenie Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 4 do 14 odnoszące się do wypadków wieku Ewangelii i stosuje takowe wiersze do obecnego czasu. Mając to na myśli, widzimy, że dlatego nie może zastosować tak jak brat Russell, przypowieść do ruchu wtórej obecności począwszy od 1829 roku, aż do wyprowadzenia wielkiego grona od zamkniętych drzwi. On nie może widzieć, że porównanie Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 3, Ewangelii Marka rozdziału 13 wersetu 4. i Ewangelii Łukasza rozdziału 21 wersetu 7 dowodzi, że uczniowie dali 4, a nie 3 pytania. Pytanie pierwsze, kiedy miał być Kościół żydowski zniszczony, kiedy to się dziać będzie? Pytanie drugie, jaki specjalny znak, przepowiedziany wypadek, miał nastąpić po zniszczeniu Kościoła i przed znakiem jego obecności, parouzji? Co za znak, proroczo wypełniony wypadek, jest jedno z znaczenia tych słów, i kiedy się to wszystko, wypadki łącznie z zniszczeniem Kościoła, pełnić będzie. Pytanie trzecie, co miało być dowodem jego wtórego przyjścia, co za znak przyjścia Twego, i, pytanie czwarte, co miało być dowodem na czas żniwa tego wieku, i dokonania. Synteleia, dokończeniem świata wieku? W Ewangelii Łukasza rozdziale 21 wersetach od 8 do 24 Jezus daje odpowiedź na pierwsze pytanie, w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 4 do 14, w Ewangelii Marka rozdziale 13 wersetach od 5 do 14 ze specjalnym zarysem Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14 i Ewangelii Marka rozdziału 13 wersetu 10 Jezus odpowiada na drugie pytanie. W pozostałych słowach jego mowy Ewangelii Mateusza rozdziału 24, Ewangelii Marka rozdziału 13 i Ewangelii Łukasza rozdziału 21 Jezus odpowiada na trzecie i czwarte pytanie, a Ewangelia Mateusza rozdział 25, jako też części Ewangelii Mateusza rozdziału 24, Ewangelii Marka rozdziału 13 i Ewangelii Łukasza rozdziału 21 mogą być doliczone jako ogólna uczta, czego uczniowie się nie pytali, lecz to wyjaśniało im przedmiot. W greckim przez słowo telos, koniec, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, Ewangelia Marka rozdział 13 wersety 7 i 10, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 9, Jezus wskazuje na okres zwany czasem końca. Daniela rozdział 12 werset 4, od 1799 roku aż do czasu, którego teraz uznajemy, że będzie do roku 1954, i w greckim przez słowo syntelia, dokończenie, dopełnienie, zobacz poprawne tłumaczenie ARV. Niewłaściwie przetłumaczone na koniec w Ewangelii Mateusza rozdziale 13 wersecie 39 i rozdziale 24 wersecie 3 Jezus wskazuje na żniwo w szerszym tego słowa znaczeniu, włączając w to parouzję i epifanię, 1874-1954, część telos. Końca, czyli czasu końca w szerszym tego słowa znaczeniu. Powtarzająco w jego mowie Jezus odnosi się do telos, końca, jako różniący się od syntelia, żniwa jako dokończenia wieku, przez to pokazując w odpowiedzi do drugiej kwestii uczniów łączność z specjalnym znakiem, o który pytali się w drugim pytaniu. Telos w większym tego słowa znaczeniu jest większym okresem od syntelei, ponieważ obejmuje w sobie syntelię w jego ostatniej części, lecz jako różniące się od syntelei, telos był przed synteleją Ewangelii Marka rozdziału 13 wersetu 10 porównując z Ewangelią Mateusza rozdziałem 24 wersetem 14, Jezus pokazuje, że przed synteleją, końcem, żniwem, Ewangelia miała być głoszona wszystkim narodom, a w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersecie 14 Jezus pokazuje nam, że telos miał być czasem, w którym Ewangelia miała być głoszona między wszystkimi narodami. Dlatego nasz brat Russell miał rację, gdy powiedział, że przez Biblię, która została przetłumaczona na wszystkie języki i wysłana do wszystkich narodów, to świadectwo było dane wszystkim narodom. To wypełniło się w 1861 roku, pierwszy tom strona 110, a to było przed synteleją, żniwem. Nowoczesny obconarodowy ruch misjonarski, który datuje się od zorganizowania przez Careya pierwszego obconarodowego stowarzyszenia misjonarskiego w 1792 roku, i towarzystwa biblijne, które datują się od roku 1804, to były agencje, które uczyniły główną pracę w tłumaczeniu i rozszerzaniu Biblii. Tak więc w telos, jako różniące się od syntelei była dana ostatnia proklamacja, wyraźnie tak jak podaje Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 14, ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po wszystkim świecie, to świadectwo było dane we wszystkich językach, a potem, w czasie tych czynności, które rozpoczęły się w 1792 i skończyły się w 1861 roku, przyjdzie koniec, jak wiemy przyszedł w 1799 roku. Tak więc te wersety pokazują znak, ogłoszenie po całym świecie Ewangelii przez Biblię, która została przetłumaczona na wszystkie języki i wysłana wszystkim narodom, to odnosiło się do drugiej kwestii, co miało nastąpić po zniszczeniu Kościoła. I podług wyjaśnienia Jezusa wiele innych wypadków miało uprzedzić ten znak, jak też znak jego parouzji i znak syntelei. Pan bezwątpliwie mówił o wielu następujących wypadkach mających łączność z zniszczeniem świątyni przed tym znakiem, ażeby uczniowie wiedzieli, że ten znak miał być w dalekiej przyszłości, i aby wzmocnić wśród tych wypadków braci, którzy by żyli po zniszczeniu świątyni i przed tym znakiem. Ten znak, który jest przed żniwami, którego zły sługa na Ewangelię Mateusza rozdziały 24 i 25 podaje, że wypełnia się po 1914 roku, jest zupełnie przewróconym i nie ma ani jednej nogi, na której by mógł ostać się, a to z powodu jego oryginalnego i patentowanego poselstwa o królestwie, że miliony żyjących nigdy nie umrą. Inne wyniki tego argumentu. Lecz to postanowienie czasu na ten znak jeszcze więcej dowodzi. Dowodzi, że słowo tedy w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 1 może odnosić się do telos, jako różniące się do syntelei, to jest 1799 do 1874, lub do syntelei, 1874 do 1954, jako różniące się od telos, 1799 do 1874, lub do telos w szerszym tego słowa znaczeniu, od 1799 do 1954. Zadecydować, który z tych trzech okresów podchodzi podczas słowa tedy z Ewangelii Mateusza rozdziału 25 wersetu 1 potrzebujemy do tego mieć światła wypełnionych proroctw, ażeby otrzymać właściwą pomoc. I co te wypełnione fakty dowodzą? Dowodzą, że rozpowszechniony na cały świat ruch wtórnego przyjścia naszego Pana rozpoczął się w 1829 roku, dopiął do szczytu w roku 1844, co dla czuwających było jakoby odwłaczaniem przyjścia oblubieńca. Potem nastąpiło drzemanie i zaśnięcie do 1874 roku, potem krzyk: oto oblubieniec, jest obecny, potem badanie Pisma Świętego na przedmiot wtórnego przyjścia, oczyszczenie lamp, przez niektórych i przez błąd, ciemność niepalących się lamp, przez innych. Potem w 1878 roku, wierni w pierwszym zmartwychwstaniu weszli otwartymi drzwiami do oblubieńca i tak wchodzili i będą wchodzić aż ostatni wejdzie, co może jeszcze potrwa kilka lat, równocześnie inni szukali i jeszcze szukają za światłem, lecz otrzymują za późno, aby mogli wejść, bo drzwi już będą dla nich zamknięte. Z tego widzimy, że głupie panny wyobrażają ostatnią grupę członków wielkiego grona z nominalnego kościoła, którzy otrzymają prawdę, gdy maluczkie statko całkiem opuści świat, a to może potrwa dłużej niż 10 lat. Co więc te wypełnione fakty odnośnie do słowa tedy w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 1 dowodzą? Że to odnosi się do telos w szerszym tego słowa znaczeniu, ponieważ odnosi się do wypadków, które miały początek 45 lat przed rozpoczęciem się syntelei i skończą się w czasie, gdy synteleia się skończy. To są prawdziwe fakty tego wypadku, fizyczne fakty, gdy zaś wypadki artykułu, którego przeglądamy, nazwane fizycznymi faktami nie tylko, że nie mają żadnej łączności z przypowieścią, ale przewrotność i błędy, jakie podaje, pokazują, że sam szatan jest kierownikiem złego sługi. Jakie głupstwa znajdują się w jego przewrotnych naukach, że oblubieniec przyszedł w 1919 roku na konwencję w Cedar Point, że wzmocnił odwagę zwolenników stowarzyszenia przez wydanie nowego pisma Złoty Wiek, przeciwne testamentowi brata Russella, przez zbieranie abonentów do tego półświatowego pisma. Jeżeli by więcej oprócz setek jego innych głupot nie było, to ta sama głupia nauka, że pan przyszedł podczas konwencji w Cedar Point, dowodzi zupełnie określenie biblijne głupiego pasterza. Całkowite zbicie nowego poglądu głupiego pasterza i złego sługi na przypowieść o 10 pannach jest podane w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 13, gdzie sam Jezus tłumaczy zamiar i cel po zakończeniu tej przypowieści, gdy mówi: czujcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. Ten wiersz przez jego łączność bezwątpliwie dowodzi, że odnosi się do wtórego przyjścia naszego Pana, w 1874 roku, to jest przez wyrażenie tedy, dlatego, zaraz po wypowiedzeniu przypowieści, ażeby naśladowcy Chrystusa byli czujnymi podczas wieku Ewangelii, i spodziewali się wtórego przyjścia naszego Pana. Gdy zaś nowy pogląd napomina, i wtóre przyjście Chrystusa stosuje po jego przyjściu. Przypowieść podaje ilustrację takiego czuwania i czekania wtórego przyjścia przez orientalny zwyczaj czuwania i czekania panien na przyjście oblubieńca do jego oblubienicy, z którą zapoznał się w dalekim miejscu. Zobacz odnośnik w diaglotcie na Ewangelię Mateusza rozdział 25 werset 1, gdzie opisuje ten zwyczaj. To dowodzi, że przynajmniej część tej przypowieści odnosi się do wypadków przed przyjściem Pana w 1874 roku, lub nawet przed 1914 rokiem. Dlaczego pisarz artykułu, którego przeglądamy, nie mógł widzieć, że to jest nauką tej przypowieści, a Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 13 silnie mu patrzy w twarz, choć on głupi pasterz ten wiersz kilka razy w swoim artykule podaje, a to wyjaśnia wypełnione biblijne proroctwo przed oczami naszymi, że jego prawe oko coraz więcej zaciemnia się. Owce i kozły, nowy pogląd. Teraz w krótkości przedyskutujemy jego nowy pogląd przypowieści o kozłach i owcach, którego nabył od Azazela oprócz setek innych nowych poglądów. Jego nowy pogląd podaje w Strażnicy z 1923 roku, na stronach od 307 do 314, i w Strażnicy z 1924 roku, na stronach 381 i 382. Twierdzi, że przypowieść odnosi się do dania decyzji nad osobami w chrześcijaństwie w końcu tego wieku, i dlatego przed restytucyjną inauguracją tysiącletniego panowania, że kozły to kler, pasterze, i ich główni obrońcy, politycy i lud kupiecki, w handlu, jako główni trzody, że owce to niepoświęceni w chrześcijaństwie, którzy schylają się do pokory i sprawiedliwości, że bracia tej przypowieści to Kościół. Decyzja podług przypowieści ma być na życie lub na zniszczenie, jak charaktery tych osób by wymagały, lecz tu kręci i stara się różnymi dowodami dowieść, a nie może, ponieważ wie, że ci, o których mówi, że są owcami i kozłami, w większości wypadków nie postąpili naprzód w wyrobieniu ich charakteru, lub nie są jeszcze tak uzdolnieni, ażeby mogli otrzymać wieczny żywot lub wieczne zniszczenie, jak wypadek by wymagał, ponieważ jeszcze nigdy nie byli na próbie dożywota, co jednak musi uprzedzić decyzję ową w przypowieści. Ten sam fakt powinien zademonstrować mu bez żadnej kwestii, że jego nowy pogląd na tę przypowieść jest błędnym, ponieważ nie dozwoli wszystkim owcom, ażeby otrzymali nagrodę i wszystkim kozłom, ażeby otrzymali karę od Pana, tak jak jest podane w przypowieści. Wskażemy teraz jego krzywą drogę złudzeń, po której musiał chodzić, aby mógł podać swój nowy pogląd i zwodzić swych czytelników do uwierzenia mu tego. Twierdzi błędnie do swojego nowego poglądu, że jak się można spodziewać, kler i główniejsi z trzody nie otrzymali sądu w poprzednich przypowieściach, gdy zaś ci, jak ich partyjni obrońcy i inni tacy z klasy wtórej śmierci, którzy nie należeli do kleru, do główniejszych z trzody, lub ich partyjni obrońcy otrzymali pewny sąd kilka dni przed tym, jak Jezus w przypowieści o grzywnach, jak również w tej, która była później dana o owcach i kozłach, mówił o zabiciu, jednych pierwszą, a innych drugą śmiercią, o jego nieprzyjaciołach, którzy nie chcieli, aby nad nimi panował. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 27. On również błędnie twierdzi w jego pierwszym i drugim powodzie odnośnie swego nowego poglądu, że sądzenie w przypowieści wyobraża tylko decyzję, gdy zaś podług wielu miejsc Pisma Świętego i tej przypowieści, sądzenie wyobraża cztery procesy, które mają łączność z próbą do życia. Po pierwsze, instrukcja, po drugie, próba po udzielonych sposobnościach do wzrostu w charakterze, po trzecie, reformacyjne karanie dla częściowo dobrowolnych upadków pod próbą i, po czwarte, korzystna lub niekorzystna decyzja jak wypadek by tego wymagał. Dalej jako jego trzeci powód do swego nowego poglądu podaje, że Jezusa najmniejsi bracia w tej przypowieści to Kościół, gdy zaś ci z Kościoła są najwięksi bracia, ponieważ są największymi i najwyższymi dziećmi jego Ojca, gdy zaś bracia w przypowieści są najmniejszymi podani. Dalej błędnie podaje swój czwarty powód dla swego nowego poglądu, że ponieważ klasa restytucyjna otrzyma życie od Chrystusa, że dlatego ci nie są jego braćmi, mimo faktu, że Bóg Adama nazwał jego synem, Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 38, i również, gdyby Adam nie zgrzeszył i jego dzieci byli doskonali i bez grzechu, to Bóg by był również ich ojcem, ponieważ On jest źródłem doskonałego życia wszystkich jego doskonałych stworzeń, choć On używa innych środków dodania tego życia, i również mimo faktu, że ci bracia w tej przypowieści są nazwani najmniejszymi, jakimi wierni z całego świata ludzkości w przyszłym wieku będą. Zobacz Rotherhama i oba Revised Version, poprawne tłumaczenia. Jako piąty powód swego nowego poglądu twierdzi, że udoskonalenie klasy restytucyjnej znaczy, że nie mogliby tego myśleć, że Jezus miał na myśli samego siebie, gdy mówił, żeby mu korzyści udzielili lub nie, gdy zaś fakt ich próby przy końcu przyszłego wieku wyobraża, że będą wystawieni na niekompletne wrażenia. Jako szósty dowód do swego nowego poglądu twierdzi, że wszystkie nauki i fakty mające łączność z proroczymi wypadkami są całkowicie dane w jednym wersecie odnoszącym się do takiego wypadku, gdy zaś Pismo Święte podaje je w sposób, trochę tu, trochę tam, i dlatego przypowieść nie pokazuje wszystkich rzeczy na przyszły wiek i następujący potem krótki czas, lecz jej główne myśli odnoszą się do różnych postępków praktykowanych podczas tysiąclecia, gdy oznaczy klasy, do której z nich kto będzie należeć w tym krótkim czasie, gdy zaś objawienie rozdziału 20 wersety od 7 do 9 pokazuje jak złe charaktery, które dla braku miłości podczas tysiąclecia, czego nie określa tego w tym wersecie, doprowadzą ludzi z złymi charakterami do oburzenia, po tysiącleciu. Dalej przekręca i jako siódmy powód na swój nowy pogląd podaje, że nie można o nikim mówić z punktu zapatrywania przeszłego stanowiska, z którego na zawsze wyszedł, i dlatego twierdzi, że ci, którzy staną się braćmi w tysiącleciu, że do tych się to nie odnosi dlatego, że po staniu się braćmi, nie będą w więzieniu, gdy zaś Pismo Święte nazywa osoby, choć już więcej nie są, choć kiedyś byli takimi, na przykład, Jezus jest nazwany Michałem, Daniela rozdział 12 werset 1, w czynności po 2000 latach, gdy już przestał być Michałem, i szatan jest nazwany Lucyferem, Izajasza rozdział 14 wersety od 12 do 14, przeszło 3000 lat po przestaniu być Lucyferem. Dalej zły sługa błędnie twierdzi, że zastanowienie się nad czasem wymaga nowego poglądu, gdy zaś między tą przypowieścią i dwoma przeszłymi, lub w tej tylko nic nie ma łączności z czasem, lub że decyzja tej przypowieści jest przed panowaniem tysiącletnim. Dalej przekręca, że przyjście Pana naszego z Kościołem, aby panować, porównaje Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31 z Ewangelią Mateusza rozdziałem 19 wersetem 28, znaczy to samo, co jego przyjście z Kościołem, aby ukarać bezbożników, Judy rozdział 1 werset 14, i że to znaczy to samo, że Jezus będąc w swoim Kościele i dając władzę wypowiadania czasu ucisku, Izajasza rozdział 6 wersety od 1 do 11, o czym święty Jan opisuje, że to działo się rychło na początku obu żniw, Ewangelia Jana rozdział 12 wersety od 39 do 41. To samo co jego walka wraz z jego świętymi po obu stronach zasłony, a nie przy jego przyjściu jak błędnie zły sługa twierdzi, prawdą jako bronią przeciwko błędom, objawienie rozdział 19 wersety od 11 do 16, i że to jest to samo, że święci wykonują pomstę psalmu 149 wersetów od 5 do 9. Co też święci od 1914 do 1916 roku czynili, gdy zaś zły sługa bez żadnego usprawiedliwienia wstrzymywał się od służenia tej pracy pierwszego rozdzielenia Jordanu. Błędnie znów twierdzi, że owce i kozły w łączności z nagrodą lub karą, ponieważ nie będąc spłodzeni z Ducha Świętego nie mogą iść na wtórą śmierć. Dalej błędnie twierdzi, że myśli podane w tych trzech przypowieściach tego rozdziału są odpowiedzią naszego Pana jako znaki Jego obecności i synteleji, żniwa, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39, rozdział 24 werset 3, na zapytania Jego uczniów, gdy zaś znakiem Jego obecności jest prawda. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 27 i 30, a znakiem syntelei jest dzieło żniwa, i ponieważ te dwie rzeczy wychodzą tylko przypadkowo i podrzędnie do innych linii myśli w pierwszych dwóch przypowieściach i wcale nie są podane w trzeciej przypowieści. Dalej błędnie podaje jako zasadę dla jakichkolwiek argumentów, że nauczyciela odpowiedź na kwestię może zawierać tylko takie myśli, o które się pytano, gdy zaś jak inni nauczyciele, jeżeli okoliczności i potrzeba tego wymagają, Pan nasz jako obfity dawca i nieutrudzony pomocnik dał uczniom swoim więcej niż to o co prosili, ponieważ okoliczności i potrzeba wymagała tej pomocy w ogólności. Dalej błędnie jeszcze twierdzi, że ostateczna decyzja jest dana przy końcu tego wieku, lecz potem tak kręci, że na koniec zostawia dla swoich czytelników wrażenie, że decyzja nie jest dana, aż przy końcu przyszłego wieku, co znów obala jego pogląd. Tłumaczenie uzasadnione na mnóstwie takich błędów musi pewnie być fałszywym. Siedmiorakie zbicie jego twierdzeń. W krótkości podamy siedem linii myśli, które wykażą, że brata Russella tłumaczenie jest prawdziwym. Po pierwsze, takie tłumaczenie czyni ten werset harmonijnym z samą sobą, z wszystkimi innymi wersetami i naukami biblijnymi, z charakterem Bożym, z okupem Chrystusa, z faktami i pobożnością, gdy zaś pogląd, którego zbijamy, mniej lub więcej sprzeciwia się każdemu z tych siedmiu pewnikom biblijnego tłumaczenia. Po drugie, otwierający wiersz pokazuje, że Chrystus nie prędzej usiądzie na tronie, aż całe maluczkie stadko będzie z Nim, wszyscy święci aniołowie, posłańcy, z Nim. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 31, Kolosensów rozdział 3 werset 4, Rzymian rozdział 8 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 11 i 12. Po trzecie, zgromadzenie wszystkich narodów przed Niego jest sprawą indywidualną, a nie klasową, gdy w jego błędnym tłumaczeniu zły sługa tylko mówi o klasach. Po czwarte, ich rozdzielenie jest również indywidualną, a nie klasową sprawą, choć to indywidualne rozdzielenie sformuje później dwie klasy, gdy zaś błędny nowy pogląd czyni separację na początku z już sformowanymi klasami. Po piąte, Chrystusa najmniejsi bracia. Literalne tłumaczenie, zobacz Rotherhama i oba Revised Version, poprawne tłumaczenia, Younga, i tak dalej, są braćmi restytucji, a po kolei, coraz to więksi bracia po braciach restytucyjnych są aniołowie, potem młodociani święci, potem wielkie grono, potem starożytni święci, a na koniec najwięksi jego bracia to maluczkie stadko. Gdy zaś tłumaczenie nowego poglądu nie może w żaden sposób być porównane z poprawnymi tłumaczeniami, ani z całym boskim planem, tylko zły sługa nie doświadczając i nie będąc zdolny ku nauczaniu, 2 Piotra rozdział 3 wersety 15 i 16, opiera się na błędnym tłumaczeniu Pisma Świętego z przekładu AV. Po szóste, wszyscy wierni z klasy restytucji, jako prawdziwe owce, odziedziczą ziemię przy końcu przyszłego wieku, gdy zaś nie wszyscy z tych owiec, którego artykuł teraz przeglądamy, są prawdziwymi owcami i dlatego nie wszyscy z takich owiec otrzymają żywot wieczny na ziemi. Po siódme, wszyscy niepoprawni, czyli kozły, będą razem z szatanem i jego aniołami zniszczeni, gdy zaś nie wszyscy z tych kozłów w tłumaczeniu nowego poglądu będą prawdziwymi kozłami i dlatego nie wszyscy z jego kozłów pójdą na wieczne zatracenie z szatanem i jego aniołami. Pierwszy artykuł z 15 lutego 1923 roku pod tytułem Los Kozłów, The Destiny of the Goats, stara się bronić swego nowego poglądu na owce i kozły i jak każdy inny nowy pogląd, którego zły sługa podaje, jawnie pokazuje wzrastające zaciemnianie się jego prawego oka, tak jak Pan o nim przepowiedział. Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Przez pewne półprawdy stara się zakryć właściwe prawdy i przez mnóstwo sfałszowanych i popsutych słów zaciemnia radę. Stara się ujść logicznych wniosków jego twierdzeń, że jego przypowieściowe kozły jako kler i główniejsi strzody muszą wszyscy iść na wtórą śmierć, i mówi, że klasa jako kozły, a nie jednostki stanowiące klasę kozłów, mają być zniszczeni. Lecz jak zgadza się to z pańskim podaniem w przypowieści? Tedy powie tym jednostkom z klasy, a nie tylko klasie jako takiej, różniącej się od jednostek stanowiący takową. Nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić, nie przyjęliście mnie, nie odzialiście mnie, nienawidziliście mnie. Tedy odpowiedzą i oni, jednostki takie jak sprawiedliwych, do których podobnie się Pan wyraził, kiedyśmy cię widzieli? Tedy im odpowie, zaprawdę powiadam wam, czegościekolwiek nie uczynili jednemu z tych najmniejszych. W angielskiej Biblii, najmniejszych swoich braci, mnieście nie uczynili. I pójdą ci na odcięcie wieczne, w greckim kolasin, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Kontrast tego ostatniego wierszu niszczy właśnie jego głupstwo. Tu sprawiedliwi, wszystkie jednostki specjalnej klasy, są skontrastowani z niesprawiedliwymi, z wszystkimi jednostkami tej specjalnej klasy. Nie tylko, że opozycyjne klasy z ich jednostkami są tu przeciwstawione, lecz również ich wieczny stan, ich los, również jest tu przeciwstawiony. Jednostki jednej klasy odziedziczą żywot wieczny, a jednostki przeciwstawiającej klasy będą wieczną śmiercią zniszczeni. Odróżnienie, które on używa, zupełnie łamie się w obecności oświadczeń Jezusa, jak opisuje jednostek czyny i słowa, i jak kontrastuje sprawiedliwych od niesprawiedliwych. Drodzy bracia i siostry, takie zwodnicze przedstawianie błędów złego sługi rzeczywiście dowodzi wszystkim nam, którzy mamy doświadczać nauki, czy są one od Boga, że jego prawe oko coraz więcej zaciemnia się, tak jak można się tego spodziewać od takiego, który je i pije z pijanicami. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 48 do 51, Zachariasza, rozdział 11, wersety od 15 do 17. Wykręt argumentu o kupie. Znów w tym artykule i w Strażnicy z 1924 roku, na stronie 382 stara się wykręcić znaczenie argumentu o okupie i broni się w odpowiedzi na wiele pytań korespondentów, że okup gwarantuje indywidualną próbę do życia dla każdego człowieka po wyzwoleniu z wyroku adamowego, i twierdzi, że wielu idzie na wtórą śmierć bez przypisanej lub zastosowanej zasługi okupu dla nich, jeżeli wiedzą o okupie, a prześladują członków Chrystusowych. Jeden z tych wersetów, od korespondentów, który jest przeciwny jego nowemu poglądowi, jest Rzymian, rozdział 5, werset 18. Ażeby wykręcić się tej prawdzie, miesza dar z łaski tego wersetu z procesem przyprowadzenia ludzi do tysiącletniego usprawiedliwienia do życia, a potem argumentuje, że dar jest ugodą, i ażeby otrzymać dar z łaski, potrzeba przyrzeczonego uznania od tego, który go otrzymuje, i dlatego argumentuje, że dar z łaski nie jest dany każdemu, mimo faktu, że wiersz wyraźnie mówi, że ten dar jest dla wszystkich ludzi. Nawet powierzchowne czytanie tego wiersza pokazuje jego sofisterię. Na wszystkich ludzi, sposobności otrzymania życia, przyszedł dar ku usprawiedliwieniu, odpuszczenie grzechów, Rzymian, rozdział 5, werset 16, z wielu upadków, żywota. Następujący wiersz dowodzi, że wolny dar znaczy zniesienia adamowego grzechu i przekleństwa, ponieważ daje powód, dlaczego ten wolny dar ma przyjść dla wszystkich ludzi, bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, biorący udział w grzechu adamowym, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stanie sprawiedliwymi, grzech adamowy będzie odpuszczony. Ponieważ wiele darów wymaga uznania od odbiorcy, nim dawanie jest uskutecznione, jego twierdzenie, że każdy dar przypuszcza nie tylko dawcę, lecz uznanie od odbiorcy, nim dawanie jest skończone, jest wielką niedorzecznością, Jak następujący przykład dowodzi, Bóg dał Adamowi, jego rodzajowi i każdej stworzonej rzeczy dar egzystencji bez ich uznania. Światło słoneczne, deszcz, zimno, ciepło, dzień, noc, pory roku, i tak dalej są również darami, które nie wymagają uznania od odbiorców tych darów. Tak samo rzecz się ma z wolnym darem w Rzymian rozdziale 5, wersecie 18. Jest to zniesienie Adamowego grzechu i przekleństwa, które Jehowa da światu, gdy Chrystus zastosuje zasługę okupu dla świata i wszyscy w Adamie otrzymają ten dar bez ich wiedzy i dlatego bez uznania go z ich strony w tym czasie. Dla większości będzie to niemożebnością wiedzieć, aż kilka lat potem, ponieważ większość znajdować się będzie w grobach długie lata po udzieleniu tego daru. Różne przekręcanie złego sługi, aby bronić swego nowego poglądu odnośnie tego, jest bezpożytecznym, ponieważ osoba utwierdzona w prawdzie nie może jego błędów pogodzić z prawdą. Stara się one zakrywać propozycję biblijną, której jednak zakryć nie może. Takie jego twierdzenie, że wszystkie dary muszą być z strony odbiorcy uznawane, pokazuje, że jest on nierozumnym, upitym i ślepym. Podobne zamieszanie podaje względem 1 Tymoteusza rozdziału 2 wersetów od 4 do 6. Ażeby obronić swój pogląd, że usprawiedliwienie do życia nie jest potrzebnym do próby życia teraz, i że doktryna okupu nie daje gwarancji ku jej użytku dla tysiącletniej próby do życia z akuratną znajomością prawdy dla tych, którzy nie mieli ją w tym życiu, podaje wrażenie, Bóg chce, literalnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to samo co luteranie uczyli nim poznali prawdę, i również inni, myśleli, że teraz już wszyscy ludzie są na próbie do życia, to jest, że Bóg teraz chce dać wieczne zbawienie dla wszystkich. Te słowa nie odnoszą się wcale do wiecznego zbawienia, odnoszą się jak Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19, do uniwersalnego zbawienia od wyroku Adamowego, które razem z uniwersalnym oświeceniem, Bóg mówi, że się wypełni. Dlaczego tak mówimy? Ponieważ werset tak mówi. I potem daje 3 gwarancje na dowód tego, po pierwsze, doskonały charakter Boży w jego łączności, jeden jest Bóg, po drugie, okup człowiek Chrystus Jezus, odkupił wszystkich, po trzecie, wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia przeznaczone do świadectwa, wiek Ewangelii dla Kościoła, wiek tysiąclecia dla świata, świadectwo we właściwym czasie. Zobacz Diaglot. Pisarz artykułu o nowym poglądzie, którego teraz przeglądamy, ażeby usprawiedliwić swój błąd, że ludzie teraz idą na wtórą śmierć bez ich usprawiedliwienia do życia, jako uprzedzająca próba do życia w teraźniejszym czasie, odstępuje od nauki okupu. A ta jego mieszanina, połączona z błędami, że nominalny Kościół daje dosyć znajomości i nauki, aby niespłodzonych ludzi w stan odpowiedzialności do wiecznego życia lub śmierci, wprowadzić, także wielu z nich nie otrzymają już próby po tym życiu, jest jeszcze jednym dowodem zaciemniania się jego prawego oka. Nie tylko Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19 i 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 4 do 6, lecz także wiele innych pism i cały plan Boży, z punktu zapatrywania okupu i włączonej próby dla Kościoła teraz, tylko pierworodni w tej pozaobrazowej nocy, 14 dnia miesiąca Nisan, są w niebezpieczeństwie wtórej śmierci. Sprzeciwiają się jego nowemu poglądowi, że wiele ludzi przed zesłaniem Ducha Świętego i od tego czasu bez usprawiedliwienia do życia idzie na wtórą śmierć. Jego nowy pogląd rzeczywiście wojuje przeciwko pewnym zarysom boskiego celu na wiek Ewangelii i przeciwko doktrynie okupu. Drodzy bracia i siostry, będzie dobrą dla nas rzeczą przejrzeć jego błędy, ponieważ jeżeli ktoś fałszuje jeden zarys okupu, skutkiem tego wprowadzi inne błędy na ten przedmiot i może potem do wielkiego błędu lud Boży wprowadzić. Podaje on dwa przykłady na dowody, że rozmyślni grzesznicy, nie będąc usprawiedliwieni do życia, idą na wtórą śmierć, Judasza i nauczonych w piśmie i faryzeuszów. On myśli, że Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 33 dowodzi o nauczonych w piśmie i faryzeuszach. Ten werset jak nasz brat Russell uznawał, jak może być zauważone z dwóch jego podań, w artykule Nowego Poglądu Złego Sługi, podając brata Russella odnośniki w taki sposób, jakoby potwierdzały jego nowy pogląd, uczy, jak Jezus się zapatrywał na faryzeuszów podły charakter, że wątpił o ich nawróceniu się w próbie do życia w tysiącleciu. Werset nie mówi, że nie ujdą wyroku Gehenny. Pokazuje, że Pan przestrzegał ich, iż znajdowali się oni w wielkim niebezpieczeństwie, że może nie ujdą ognia Gehenny. Przeciwnie, tym samym faryzeuszom Pan przepowiedział, że będą widzieć, dlatego będą znów żyli w tysiącleciu i dlatego też nie mogą teraz znajdować się w wtórej śmierci, Abrahama, Izaaka i Jakuba, i tak dalej, ziemską fazę królestwa jako książąt, a samych wykluczonych od takiego zaszczytu, mimo ich deluzji, że oni myśleli, że mieli być najwyższymi między tymi książętami. Ewangelia Łukasza rozdział 13 werset 28. Dlatego oni nie znajdują się w wtórej śmierci. Zły sługa swoją charakterystyką fałszywie przedstawia pogląd brata Russella na swój nowy pogląd, gdyż jeżeli brat Russell powiedział, że ma mało nadziei dla nauczonych w piśmie i faryzeuszów, to jednak daje im nieco mało nadziei, ponieważ choć mało, jest to jednak cokolwiek nadziei, gdy zaś zły sługa podaje ten werset jako dowód, że nie ma żadnej nadziei dla nich. Nasz brat Russell w jego podaniu dał myśl Jezusa z Ewangelii Mateusza rozdziału 23 wersetu 33, to jest, że faryzeusze będą mieli trudność ujść wyroku Gehenny w tysiącleciu. Wypadek Judasza. Z Judaszem rzecz się ma inaczej, ponieważ on to posiadał, co Bóg w tym czasie uznawał i traktował zarówno do usprawiedliwienia do życia i spłodzenie z ducha, to jest Bóg przez przyjęcie 12 i 70 jako apostołów i proroków w kościele przez przedpomazanie, które im dał, pokazuje, że przed czasem udzielił im usprawiedliwienia do życia. I przez danie im wyższych urzędów w Kościele, ustanowił ich w ciele Chrystusowym. Przez to Bóg pokazuje, że tych postawił na próbę życia. On też dlatego przed zesłaniem Ducha Świętego napisał ich imiona w Księdze Żywota Baranka. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 20, Żydów rozdział 12 werset 23. Jako części kozła pańskiego zostali oni przywiązani do drzwi, zasłony, przybytku przed zesłaniem Ducha Świętego. Dlatego mogli modlić się Ojcze Nasz, i dlatego też przy różnych sposobnościach Jezus zwał Boga Ojcem ich. Okup będąc na ołtarzu już położony, zobacz komentarz Brańskiej Biblii na Ewangelię Mateusza rozdział 9 werset 2. I tak dalej, a oni będąc współuczestnikami z Panem w Jego urzędzie i cierpieniach, Bóg pod powyżej wymienionymi warunkami musiał im przed czasem dać usprawiedliwienie do życia. Dlatego ktokolwiek z nich, przez dobrowolny grzech, mógł przed zesłaniem Ducha Świętego iść na wtórą śmierć. Lecz to niebezpieczeństwo pójścia na wtórą śmierć przed zesłaniem Ducha Świętego było ograniczone tylko dla tych 82 osób, ponieważ posiadali tę samą wartość, usprawiedliwienie do życia, przedpomazanie, udział w dwóch najwyższych urzędach w Kościele jako specjalni pomocnicy Jezusa, i będąc wpisani do barankowej Księgi Żywota. Ponieważ inni, oprócz tych 82, nie mieli tych przywilejów, dlatego też nie mogli znajdować się w niebezpieczeństwie, w wieku Ewangelii, na ostatecznej próbie do życia, jeżeli wcale nie byli spłodzeni z Ducha Świętego. Dlatego Judasz, wierząc i wiedząc, że zdradzał Mesjasza, zupełnie utracił swoje przywileje i poszedł na wtórą śmierć. Lecz z nauczonymi w piśmie i faryzeuszami rzecz się ma inaczej, tak jak brat Russell pokazuje w jego podaniach tego artykułu, gdzie mówi, że nie faryzeusze, lecz Judasz był tym, który winien był ukrzyżowania Jezusa i był więcej winnym od Piłata, rzymskich żołnierzy, żydowskiego pospólstwa i Sanhedrynu, ponieważ ci nie wierzyli i dlatego nie wiedzieli, że Jezus był Mesjaszem, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 17, 1 Koryntów rozdział 2 werset 8, ani nie otrzymali usprawiedliwienia do życia, przedpomazania, urzędów apostolskich i podrzędnych proroków w ciele, i zapisania imion w Księdze Żywota Baranka. Dlatego ich postępek przeciwko Panu, prawdzie i sprawiedliwości nie był ostatnim. Oni przez zasługę okupu otrzymają jeszcze sposobność do życia, wśród karań i strofowań z większą nadzieją dla jednych, a z mniejszą dla niepoprawnych między nimi. Tak samo dziać się będzie z klerem i przedniejszymi trzody nominalnej, którzy nie zostali usprawiedliwieni do życia, i z tej przyczyny nie byli spłodzeni z ducha, i dlatego nie są teraz na próbie do życia, choć mniej i więcej zgrzeszyli przeciwko klasie Chrystusowej. Nauczeni w piśmie, faryzeusze, kler, główni z nominalnej trzody i inni prześladowcy klasy Chrystusa, którzy nie wierzyli, i dlatego nie znali mesjaszowego poselstwa w klasie Chrystusowej, ci wszyscy będą mieli sposobność do zbawienia. To jest uwidocznione przez człowieka, który wyniósł ciała cielca i kozła za obóz, a potem przy końcu dnia pojednania powrócił i omył się. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety 27 i 28. Tak samo niespłodzony z ducha grzeszny kler, główni z trzody i inni, którzy będąc przedstawieni w tym człowieku, prześladowali wielkie grono w 1918 roku, nie pójdą na wtórą śmierć. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 26. Tak jak zły sługa twierdzi, że ci członkowie wielkiego grona byli maluczkim statkiem, choć bezwątpliwie, tak wierzymy, że niektórzy tylko członkowie maluczkiego statka, którzy się stowarzyszali z wielkim gronem, cierpieli prześladowania od tych samych ludzi. Przez to nie mamy rozumieć, że żaden z kleru i główniejszych trzody nie poszedł na wtórą śmierć podczas wieku Ewangelii. Przeciwnie, ci z tych, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego i stali się wodzami przesiewaczy w jakimkolwiek z tych sześciu przesiewań, ci pójdą na wtórą śmierć, jak to uwidocznia typ 250 lewitów, którzy byli czynnymi w piątym przesiewaniu, zaprzeczania. Czwarta Mojżeszowa rozdział 16 wersety 35 i 38. Bezwątpliwie ci prześladowali i będą prześladować prawdziwy Kościół jako pozaobrazowy Judasz. Dla takowych spłodzonych z ducha nie ma żadnej nadziei. Ci na pewno pójdą na wtórą śmierć, lecz ci nie są wyobrażeni w przypowieści o kozłach, którzy reprezentują tych z klasy wtórej śmierci, którzy umrą przy końcu tysiąclecia, lecz nie tych, którzy po 100 latach, Izajasza rozdział 65 werset 20, podczas tysiąclecia umrą wtórą śmiercią. Za swój ostatni i przypuszczalnie wnioskujący dowód zły sługa podaje drugi Tesaloniczan rozdział 1 wersety od 6 do 10 i myśli, że to odnosi się tylko do wielkiego ucisku i twierdzi, że to uczy o ukaraniu prześladującego niespłodzonego z ducha kleru i tak dalej wtórą śmiercią w czasie wielkiego ucisku. Lecz wiersz ten nie może być tak zastosowany, ponieważ mówi, wiersz 10, gdy przyjdzie, a to odnosi się do wtórego przyjścia Pana, i wyraża się, że to ma być przy objawieniu Pana. Wiersz 7, a w literalnym znaczeniu tego słowa odnosi się to do czasu tysiąclecia. Brat Russell często wskazywał, że całe tysiąclecie jest to okresem jego przyjścia, obecności i objawienia. Słowa gdy przyjdzie mogą być zastosowane do jego parouzji, a słowa gdy przyjdzie przy jego objawieniu mogą też być zastosowane do całej parouzji i epifanii. Wersety pokazujące słowa ma przyjść, gdy przyjdzie, które odnoszą się do wtórego przyjścia naszego Pana podczas całej parouzji i epifanii, są następujące. 1 Koryntów rozdział 11 werset 26, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 37, rozdział 21 werset 34, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 2, 2 Piotra rozdział 3 werset 10, Judy rozdział 1 werset 14. Wersety pokazujące słowa ma przyjść odnoszące się do wtórego przyjścia naszego Pana podczas całego tysiąclecia są następujące. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 27, rozdział 23 werset 39, rozdział 25 werset 31, Ewangelia Marka od rozdziału 8 wersetu 38. do rozdziału 9 wersetu 10, Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20. Wersety, które uczą, że objawienie naszego Pana będzie przed tysiącleciem są jeszcze następujące, Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 30, Kolosensów rozdział 3 werset 4. Wersety, które odnoszą się do objawienia naszego Pana przed i podczas tysiąclecia są jeszcze następujące. 1 Koryntów rozdział 1 werset 7, 1 Piotra rozdział 1 wersety 7 i 13, rozdział 4 werset 13, a wersety które się tylko odnoszą do tysiąclecia są, Rzymian rozdział 2 werset 5 i rozdział 8 wersety 18 i 19. Z punktu zapatrywania na te fakty musimy zbadać znaczenie słów, ma przyjść i objawienie, jak są użyte w drugim Tesaloniczan rozdziale pierwszym wersetach od 6 do 10, i dowiedzmy się z tego samego wersetu, czy to odnosi się do rzeczy przed, lub podczas tysiąclecia, co się tyczy nauk o ukaraniu wszystkich prześladowców Kościoła. Wiersze 6, 7 i 10 dowodzą, że to odnosi się do całego tysiąclecia, a nie tylko do parouzji i epifanii. Zauważmy przede wszystkim podanie czasu w 7 wierszu, przy objawieniu Pana Jezusa. Co poprzedzające słowa mówią odnośnie dziania się przy objawieniu się naszego Pana Jezusa? Po pierwsze, nie tylko, że cały Kościół będzie znajdować się w odpoczynku od prześladowań, mając nagrodę od Pana, lecz, po drugie, że wszyscy niepoświęceni prześladowcy Kościoła od czasów Pawła otrzymają pomsty karanie od Pana. Co to znaczy? Że wszyscy prześladowcy znów ożyją. A kiedy to będzie? Po zakończeniu się Dnia Gniewu Bożego, po ucisku, podczas restytucji. Dlatego wyrażenie przy objawieniu Pana Jezusa w 7 wierszu nie odnosi się do ukarania prześladowców w parouzji lub epifanii, lecz do bazylei, królestwa, czyli jedynie do czasu restytucji, ponieważ nie prędzej, aż w tym czasie, wszyscy prześladowcy Kościoła powrócą z grobów. Dlatego zły sługa nie zastosował ten werset Pisma Świętego właściwie, jeżeli używa go na dowód wtórej śmierci niespłodzonego z ducha i prześladującego kleru, i tak dalej, przy końcu tego wieku. Po drugie patrzmy na 10 wiersz, gdzie inne wskazanie czasu jest dane, wyjaśniając znaczenie słów gdy przyjdzie. Ten czas wskazuje przez wyrażenie won dzień. Jaki dzień? Ma się rozumieć, dzień tysiąclecia, restytucji. Jak możemy to wiedzieć? Po pierwsze, nie tylko, że to jest zwykłe znaczenie tego wyrażenia, lecz, po drugie, mianowicie wyrażenie wszystkich wierzących. Won dzień jest innym okresem odsądzenia Kościoła, przez to dowodząc, że tym dniem jest tysiąclecie, różniące się od wieku Ewangelii, od dnia wielkiego zbawienia. Dlatego wyrażenie wierszu 10, gdy przyjdzie, nie jest ograniczone do czasu przybycia Pana, ani do parouzji, ani do epifanii, ale do całych 1000 lat, do czasów naprawienia wszystkich rzeczy, kiedy rzeczywiście będzie uwielbiony w świętych swoich i podziwiany przez wszystkich innych wierzących. Dlatego klasy tu wzmiankowane są, klasa pierwsza, nieznający Boga, i klasa druga, nieposłuszni Ewangelii są, po pierwsze, nie tylko ci, a, którzy umrą w 100 latach, ci, którzy Boga nie znają, i, b, ci, którzy umrą przy końcu tysiąclecia jak symboliczne kozły, którzy nie są posłuszni Ewangelii, lecz, po drugie, także, a, ci z parouzji i epifanii, spłodzeni z ducha w nominalnym kościele, którzy grzesząc grzechem na śmierć, nigdy nie przyszli do prawdy i dlatego nigdy właściwie nie poznali Boga, którzy Boga nie znają, i, b, ci spłodzeni z ducha w prawdzie, którzy grzeszą grzechem na śmierć, ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii, prawdzie, która uzdolniłaby ich do poznania Boga. Z punktu zapatrywania się na 9 wiersz, przyznajemy się do omyłki, którą żeśmy raz wyrazili i pisaliśmy, że ci, którzy Boga nie znają, to nominalny lud Boży, a ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii, to wielkie grono. Widzimy, że ta nasza omyłka była błędem, odwołując to, żałujemy, żeśmy to uczynili. Dlatego, że nie zastanowiliśmy się zupełnie nad karą 9 wiersza, gdzie mówi, że dwie klasy 8 wiersza będą ukarane. Co więc nasze zbadanie dowodzi odnośnie tych wersetów? Odpowiadamy, że te wersety nie mogą odnosić się do okresu lub czasu przed tysiącleciem, czyli przed królestwem, bazyleją, lecz odnoszą się do całego tysiąclecia, mianowicie do drugiej i trzeciej fazy wtórego przyjścia Pana, to jest do epifanii i do bazylei. Jaki wniosek mamy z tego? Ten, że musimy kompletnie obalić twierdzenie złego sługi w jego nowym poglądzie wtórej śmierci na przypowieść o kozłach i owcach, jak on błędnie naucza. Czasami ów głupi i niepożyteczny pasterz bez wstydu twierdzi, że niektórzy bracia używają ich umiejętności greckiego i hebrajskiego, aby pokręcić prawdę. Jego czytelnicy rozumieją go, że on o nas to myśli. Nasi znów czytelnicy dobrze wiedzą o tym, że my posiadamy umiejętność, znajomość tych języków, lecz również dobrze wiedzą o tym, że używamy tych talentów do bronienia i wyjaśniania prawdy, i często do zbijania jego i innych błędów. Lecz na tym punkcie chcemy nadmienić, że jeżeli by on znał zupełnie angielską, grecką i hebrajską gramatykę i gdyby nie był upity błędami, mógłby być wolnym od wielu omyłek i błędów, od jego błędnego tłumaczenia, w Strażnicy z 1921 roku, strona 58, drugi paragraf, rzeczownika odpocznienie w drugim Tesaloniczan rozdziale pierwszym wersecie siódmym, o którym on mówi, że to jest wskazujący czasownik, co jednak w greckim jasno, a w angielskim niezupełnie jasno określa, że to jest rzeczownik. Ten błąd popełnił dlatego, że wcale nie rozumie myśli apostoła z wierszy 6 i 7 i myśli, że lud Boży jest napominany do odpocznienia podczas wieku Ewangelii, gdy zaś apostoł pokazuje, że Pan przy objawieniu Pana Jezusa, diaglott, odda zapłatę, po pierwsze, uciśnienie niepoświęconym prześladowcom Kościoła całego wieku, i, po drugie, odpocznienie Kościołowi z całego wieku, co dowodzi, że pomsta dla prześladowców w tej kwestii będzie tedy, gdy restytucja się rozpocznie i umarli wyjdą z grobów, podczas tysiąclecia. Lecz to nie są jeszcze wszystkie dowody jego wzmagającego zaciemniania się jego prawego oka. Jego niepotrzebne, niepożyteczne podawanie różnych tłumaczeń tych wierszy od brata Russella pokazuje, że nie wie jak je przystosować, na przykład twierdzi, że szatan, zamiast Adam, jest jednym z książąt psalmu 82 wersetu 7. Możemy wyraźnie zauważyć, że ofiary okupu i za grzech są opisywane w 6 i 7 wierszu tego psalmu, gdzie mówi o złym postępku człowieka, a nie szatana. Brata Russella komentarz na ten psalm jest prawdziwy, którego zły sługa przekręca. Fałszywy okres żniwa. Inny jeszcze dowód jego zaciemniania się prawego oka może być zauważony w jego nowej myśli, Strażnica z 1924 roku, strony 4 i 5, że okres żęcia żniwa trwa 50 lat. Zamiast pokornie przyznać się do tego, że był w błędzie, kiedy przeciwnie do nauk brata Russella przez kilka lat uczył, że żęcie rozpoczęło się w 1878 roku i skończyło się w 1918 roku, zamieniając nawet daty 1874 do 1914 brata Russella, w drukowanym kazaniu na 1878 do 1918, teraz mówi do swoich czytelników, że okres żęcia jest od 1874 do 1924 roku. Jako dowód na to podaje, że Żydzi żeli w żniwie 50 dni, rozpoczynając żęcie 16 Nisan, jak Biblia uczy, że tak było. 5 Mojżeszowa rozdział 19 werset 9 i kończąc je w zielone świątki. Czego Biblia nigdzie tego nie uczy. Twierdzi, że jak zielone świątki były świętami pierwiastków, żęcie zakończyło się w tym dniu, i argumentuje, że to wyobraża 50-letnie żęcie przy końcu wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Nie możemy znaleźć absolutnie żadnej łączności między jego rozumowaniem na typ i poza obraz i jego wnioskami. Zielone świątki. Jak podane w Starym Testamencie, co się tyczy święta pierwiastków, są obrazem na cały wiek Ewangelii, i z punktu zapatrywania na owoc po pierwiastkach, są obrazem na wiek tysiąclecia Joela rozdział 2 wersety 28 i 29, tak jak brat Russell uczył i pisał, a nie końcem żęcia. Zauważ wyrażenia w 3 Mojżeszowej rozdziale 23 wersecie 17 i objawieniu rozdziale 14 wersecie 1, ci są pierwiastkami Bogu i barankowi, jak wyrażone w pierwiastkach ci, 144 tysiące, całego wieku Ewangelii. W dodatku zobacz drugą Mojżeszową rozdział 23 werset 16, rozdział 34 werset 22 i czwartą Mojżeszową rozdział 28 werset 26. To, co jest pokazane w Nowym Testamencie przez 50 dni od Jezusa zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego, było typem na 50 lat od 1871 do 1921 roku. Jak Jezus podczas 40 dni po zmartwychwstaniu pokazywał się uczniom swoim z silnymi dowodami, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 3, tak od 1874 do 1914 roku Jezus wydawał pokarm przez wiernego sługę silnymi dowodami. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47. A jak przez 10 dni od wniebowstąpienia Jezusa aż do zesłania Ducha Świętego apostołowie wiele omyłek uczynili i obrali Macieja na miejsce Judasza, tak też po śmierci brata Russella wiele omyłek popełniono z strony nieostrożnych braci. To było szczegółowo określone w angielskiej teraźniejszej prawdzie, angielska teraźniejsza prawda z 1921 roku, strony 151 i 152. W krótkości zbijemy jego pogląd o 50-letnim rzęciu. Po pierwsze, nasz pierwszy argument przeciwko temu jest, Biblia uczy, że rzęcie wieku Ewangelii trwało 40 lat. Zobacz dowody na tym punkcie w poprzednich numerach teraźniejszej prawdy. W dodatku do tego podajemy, jak następuje. Pierwsze 40 dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, 40-dniowe szydzenie Goliata Izraelowi, 40-dniowe oblężenie Jeruzalemu u Ezekiela, 40-dniowa denuncjacja Jonasza przeciwko Niniwie, 40-dniowe kuszenie Jezusa na puszczy i jego 40-dniowe doświadczenie od zmartwychwstania aż do wniebowstąpienia, dowodzą 40-letniego, a nie 50-letniego rzęcia, jak zły sługa naucza, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51. Po drugie, literalne rzęcie skończyło się w Izraelu w każdym roku przed zielonymi świątkami, ponieważ pokłosie trwało jeszcze przynajmniej jeden dzień po rzęciu i ponieważ ci z męskiej płci, co zbierali kłosy w pokłosiu, musieli stanąć przy przybytku, a później przy świątyni w Jeruzalem, a w zielone świątki z wszystkimi Izraelitami męskiej płci, Druga Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 14 do 17, rozdział 34 wersety od 18 do 23, dlatego rzęcie skończyło się przynajmniej dwa dni przed zielonymi świątkami w Izraelu. Po trzecie, rzęcie skończyło się nawet rychlej niż dwa dni przed zielonymi świątkami, ponieważ rzęcie i pokłosie razem musiało być zakończone dosyć długo przed zielonymi świątkami, aby dozwolić wszystkim Izraelitom męskiej płci powrócić przynajmniej dzień przed zielonymi świątkami do Jeruzalem dla posług przybytków święta przed Panem, ponieważ podróżowanie było nieprawnym w dniu zwoływania, jak były zielone świątki. A z niektórych części Palestyny było 8 dni podróży do Jeruzalem, to jest z północnej Palestyny. Dlatego ta i poprzednia przyczyna dowodzą, że rzęcie skończyło się około 10 dni przed zielonymi świątkami. Po czwarte, rzęcie skończyło się przed rozpoczęciem tych podróży, 10 dni przed zielonymi świątkami, ponieważ z każdego zamieszkania, trzecia Mojżeszowa rozdział 23 werset 17, dwa chleby upieczono z mąki pierwiastków, a te ziarna musiały najpierw być zmielone, potem zakwaszone na ciasto, i przyniesione przez każdą głowę familii, czyli domu do świątyni. Lecz jak zwykle takie ciasto musiało być ugniecione dzień przed upieczeniem, ażeby mogło urosnąć, a chleb był pieczony dzień przed podróżą, co zwykle czyniono w poranku. To zastanowienie czyni zakończenie żęcia 2 dni wcześniej od poprzedniego, dlatego 12 dni przed zielonymi świątkami. Po piąte, żęcie skończyło się długo przed mieleniem, gnieceniem i pieczeniem, ponieważ przedtem odbywały się jeszcze inne procesy po żęciu, co wymagało przynajmniej 10 dni do ukompletowania. Proces pierwszy – wiązanie zboża. Proces drugi – suszenie. Proces trzeci – młócenie za pomocą wołów. Proces czwarty – przewiewanie. Proces piąty – przesiewanie. I proces szósty – wnoszenie do gumna. Nad tym jeszcze się zastanawiając i złączając to z poprzednim, pokazuje, że żęcie zostało ukompletowane przynajmniej 22 dni przed zielonymi świątkami. W podaniu tych punktów wyrachowaliśmy ten czas w jak najkrótszy sposób, lecz w praktyce bezwątpliwie trwało dłużej niż to. Po szóste, ponieważ tylko żęcie pierwiastek zboża, co było typem na poświęconych, mogło być użyte za typ żęcia żniw wieków żydowskiego i Ewangelii, jeżeli by nowy pogląd złego sługi był właściwym, to jest, że dzień literackiego żęcia wyobraża rok na pozaobrazowe żęcie, i że żydowskie żęcie było od 16 miesiąca Nisan do zielonych świątek. Wtedy żęcie pierwiastek musiało uprzedzać późniejsze plony i dlatego musiało być ukompletowane jeszcze rychlej niż 23 dni przed zielonymi świątkami. Po siódme, ponieważ Biblia nigdzie nie podaje liczby dni jakiegokolwiek żydowskiego żęcia, ani nawet żadnego żydowskiego żęcia pierwiastek, dlatego dni żęcia nie mogły być obrazem na liczbę lat czasu żniw wieków żydowskiego i Ewangelii, ponieważ nigdzie w Piśmie Świętym nie jest podana liczba dni jakiegokolwiek żydowskiego żęcia, dlatego nie może być typem, aby na tym postawić poza figurę lat. Dlatego zły sługa nauczając o 50-dniowym biblijnym żęciu przez Żydów, dodaje do Słowa Bożego, ażeby fałszywą doktrynę wprowadzić. On dlatego w zasadzie przychodzi pod przekleństwo objawienia rozdziału 22 wersetu 18. Te 7 dowodów kompletnie obalają jego nowy pogląd o 50-letnim rzęciu. Dalej twierdzi, że wypełnione fakty, jego określenie gładkiego wyrażenia fizyczne fakty, dowodzą 50-letniego okres rzęcia. Lecz temu trzeba absolutnie zaprzeć, ponieważ jak on twierdzi o wypełnionych faktach, one są następujące, tak jak każdy z nas może to widzieć. Po pierwsze, rzęcie zaczęło się w 1874, a skończyło się 1914 roku. Po drugie, od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku, wierni postępując za przykładem wiernego sługi, co jednak zły sługa nie czynił, przestali pracy żęcia, ale w tym czasie wyznawali pozaobrazowo grzechy nad kozłem Azazela, rozdzielili Jordan, walczyli w pierwszej walce Gedeona, wiązali królów i szlachtę prawem zapisanym, lecz żadna z tych czynności nie należała do dzieła żęcia. Po trzecie, podczas większej części czasu takiej działalności wiernych, pozaobrazowi biedni, wielkie grono, i pozaobrazowi przychodnie, młodociani święci, 3 Mojżeszowa rozdział 23 werset 22, wykonywali pracę pokłosia, kończąc ją 18 kwietnia 1916 roku. Po czwarte, wierni będąc więc zrzęci i pozbierani, od 16 września 1914 roku, i 18 kwietnia 1916 roku jako klasa, różnie w indywidualnych członkach, każdy podług swego wypadku, przechodzili i będą przechodzić aż do końca 6 procesów żniwa, które następują po rzęciu i pokłosiu, to jest wiązanie, suszenie, młócenie, przewiewanie, przesiewanie i wzięcie do gumna. Po piąte, jako części najwyższego kapłana świata, ci pod dowództwem ich głowy, prowadzili i prowadzą od 25 listopada 1916 roku kozła Azazela do bramy, oddając go tam przeznaczonemu człowiekowi, ażeby potem dostał się w ręce Azazela. Po szóste, wielkie grono od 16 września 1914 roku przechodzi 7 części doświadczeń jako kozioł Azazela. Po pierwsze, słyszy najwyższego kapłana wyznawanie grzechów nad nim, po drugie, zostaje odwiązane od drzwi przybytku, po trzecie, jest prowadzone do bramy, po czwarte, oddane przeznaczonemu człowiekowi, po piąte, prowadzone na puszczę, po szóste, wypuszczone na puszczę, i, po siódme, wchodzące w ręce Azazela. Po siódme, pan od 18 kwietnia 1916 roku trwa w dziele, które przedtem rozpoczął, wywołując członków wielkiego grona z nominalnego kościoła i innych osób od nominalnego kościoła i z świata, do prawdy, aby się stali młodocianymi świętymi, przeważnie przez wielkie grono w prawdzie, którą to pracę wielkie grono źle rozumie, i myśli, żeż nie maluczkie statko. Przegląd okupu za wszystkich. W strażnicy z 1 marca 1924 roku, zły sługa pisze względem okupu i pojednania, że te słowa znaczą odsunięcie. Strażnica z 1924 roku, strona 68, paragraf 12, co jednak jest błędem. Okup nie znaczy odsunięcie, po angielsku estrangement. Okup wyobraża zbankrutowanego dłużnika, którego wierzyciel, kredytor, bierze jego cały dług, i przyjaciela dłużnika, który zapłacił cały dług wierzycielowi za dłużnika. W historii odbyło się wiele transakcji okupu bez żadnego odsunięcia, na przykład Boaz odkupił rolę od najbliższych krewnych. Dlatego słowo okup nie znaczy odsunąć. Znajduje się jednakowoż odsunięcie między Bogiem a człowiekiem, lecz to pokrewieństwo między Bogiem a człowiekiem nie pokazuje się przez obraz okupu, lecz przez obraz kapłana, w którym kapłan pojednuje Boga z człowiekiem, to jest przez ofiarę za grzech czyni pojednanie między Bogiem a człowiekiem, którzy są odsunięci. Gdy mówi w następnym paragrafie, że okup, równoważna cena, nie mógł być pokazany w obrazie lub typie, to także jest błędem. Jest to prawdą, że to nie jest uczynione w typach, gdzie zwierzęta były ofiarowane za lud, lecz w transakcjach pieniędzy, jak w powyższym wypadku Boaza. Gdy mówi, że odpowiedzialność Żydów powiększyła się przy większym świetle, z tym zgadzamy się, lecz nie możemy powiedzieć, że ich odpowiedzialność zwiększyła się do ostatecznej granicy, ponieważ gdy Pan karał śmiercią i innymi karami pod zakonem, Nadab, Abiju, Kore, Datan, Abiram, Maria, Mojżesz, Dawid. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że to nie były najstroższe karania, wtóra śmierć, Żydów rozdział 10 wersety 28 i 29, Żydów rozdział 10 wersety od 26 do 30 wyraźnie uczy, że tylko członkowie klasy Chrystusa, ciała, podczas wieku Ewangelii mogą przez dobrowolny grzech iść na wtórą śmierć. Jeżeli byśmy dobrowolnie zgrzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostaje już ofiara za grzech, lecz stroższe karanie. Jeżeli jego nowy pogląd miałby być prawdziwym, apostoł Paweł pisałby, jeżeli by ktokolwiek grzeszył dobrowolnie po wzięciu pewnej wiedzy o kupie, i tak dalej, lecz tak Paweł nie pisał. Przy końcu ostatniej kolumny na stronie 69 stara się wciągnąć brata Russella, jakoby zgadzał się z jego nowym poglądem. Podaje w cały paragraf z reprintu z 1911 roku, strona 405, paragraf 3, że to odnosi się do nowych stworzeń w nominalnym kościele, którzy zaprzedają Pana, prawdę i braci w różny sposób, i którzy, bez przyjścia do prawdy, idą na wtórą śmierć. I potem podaje z tych dwóch paragrafów, mamy małe nadzieje dla nauczonych w Piśmie Świętym i faryzeuszy w taki sposób, jakby to się odnosiło do tej pierwszej klasy, pewnych nowych stworzeń w nominalnym kościele, pokazuje, że odnosi się do ostatniej klasy, do nauczonych w Piśmie i faryzeuszów, używając takiego sposobu punktuacji, jakby słowa stanowiące paragraf trzeci i część paragrafu piątego w reprincie z 1911 roku, strony 405 były w jednym paragrafie, ponieważ przedstawia te paragrafy i dobiera tylko z nich takie słowa, aby sprzyjały jego nowemu poglądowi, jakoby znajdowały się w jednym paragrafie. To jest taka sama metoda dawania dowodów, jak niektórzy mówią, że Biblia uczy o samobójstwie, że Judasz wyszedł i powiesił się, i że to może każdy uczynić. Oba przykłady są nieprawdziwymi. Zamiast dowieść jego pogląd, to zbija, a nasz dowodzi. Nasz brat Russell miał rację, gdy uczył w tym miejscu, że nie jest potrzebną rzeczą dla nowych stworzeń mieć całkowitą prawdę lub przyjść z nominalnego kościoła do prawdy przed pójściem na wtórą śmierć, jak wypadki panów Barbura, Patona i wszystkich innych wodzów przesiewaczy dowodzą, jak również wypadki niektórych nowych stworzeń z nominalnego kościoła wyobrażonych w 250 lewitach 4 Mojżeszowej 16 rozdziału, ponieważ żaden z nich nie posiadał całkowitej prawdy, gdyż my już więcej posiadamy prawdy od nich, ponieważ od tego czasu światło postąpiło. Lecz to nauczanie brata Russella jest tak oddalone od nowego poglądu, jak jest wschód od zachodu. Potem, strona 70, paragraf 2, podaje Ewangelię Jana rozdział 15 wersety od 22 do 24 na dowód, że żydowscy wodzowie grzeszyli na śmierć, i mówi, że ci nie mieliby, w greckim dobitnie, tego grzechu. Jest bardzo bolesną rzeczą dla tego, co zna grecki język, widzieć kogoś, jak złego sługę, który nie rozumie greckiego, gdy mówi, że w greckim jest to podane dobitnie. Gdy więc mówi, że tak jest w greckim, a rzeczywiście nie jest, dowodzi, że jest ignoranckim i nieostrożnym nauczycielem. W greckim oryginale nie ma wcale słowa tego. Ażeby mu ten wiersz uczył, że żydowscy wodzowie szli na wtórą śmierć, dodaje sam słowo tego do grzechu i nadmienia, że to w greckim, tak jak on podał, podaje dobitnie, ażeby oddać myśl tego grzechu na śmierć. Jest to faktycznie dobitnie. Nacisk tej dobitności musiał być w greckim tak silnym, że tego słowa, tego, wcale w oryginale znaleźć nie można. A to podaje ten, który niesłusznie nas posądza, że nie znamy greckiego, ale używamy do przekręcenia prawdy. Choć nawet obecność tego słowa nie mogłaby być dowodem na wtórą śmierć, to podobne greckie, jak i niemieckie i francuskie rzeczowniki, które zwykle mają łączność z takim słowem, czego w angielskim języku nie można uczynić, jak następujące pisma odnośnie grzechu na śmierć i innych grzechów dowodzą, Pierwszy Koryntów rozdział 15 wersety 3, 17 i 56, Żydów rozdział 2 werset 17, Pierwszy Jana rozdział 1 werset 9, rozdział 3 wersety 4 i 5, i tak dalej, i tak dalej. Zaś nieobecność tego słowa w tym wersecie, którego on podaje, dowodzi, że nie ma tam mowy o grzechu na śmierć. Mowa Pana naszego pokazuje, że wodzowie żydowscy mniej i więcej dobrowolnie grzeszyli przeciw pewnemu światu, za co będą musieli odpowiadać, lecz to nie znaczy, że przez to zasłużyli sobie na wtórą śmierć. Jego ilustracja o ludzkiej rodzinie w ciemnym bagnisku, że niektórzy z tej rodziny jakby przez mgłę widzą światło, i że im jest mówiono, że to światło wyswobodzi ich, że nie chcąc iść za tym światłem, dlatego muszą zginąć. Ta ilustracja wcale nie jest dobrze zastosowana. To dałoby ilustrację, że ci, którzy by nie szli za światłem, utraciliby sposobność do wysokiego powołania, a w dodatku popadliby więcej i głębiej w pierwszą śmierć. Jego cała propozycja odnośnie nauczonych w piśmie i faryzeuszów, względem których zgadza się, że byli jeszcze pod pierwszym przekleństwem, strona 70, paragraf 3, i że szli na wtórą śmierć, choć jeszcze nie wyszli z pierwszego przekleństwa, jest całkowicie niebiblijną, nierozumną i niefaktyczną i dowodzi, że jego stanowisko jest podobne do zwykłego nominalnego kościelnika na tym punkcie. A że twierdzi, iż brat Russell uczył taką doktrynę, jest albo umyślnym fałszerstwem, albo ignorancją, albo ślepotą, albo nieostrożnością, albo może wszystkim tym razem. Podaje, strona 71, paragraf 1, słowa naszego Pana. Gdybyście byli ślepymi, nie mielibyście szkaradnego grzechu, lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż, odpowiedzialność za szkaradny grzech wasz zostaje. Ewangelia Jana rozdział 9 werset 41, nawiasy nasze. To jest prawdą. Ktokolwiek grzeszy przeciwko pewnemu światłu, do tego stopnia będzie odpowiadał za to. Lecz to nie znaczy, że już nie będą mieli żadnej sposobności się poprawić, i że to już jest ich ostatnia próba i dlatego muszą umrzeć wtórą śmiercią. Tylko spłodzeni z ducha są teraz na próbie życia lub śmierci. Niewierny sługa całkowicie zapomniał o tym, że są mieszane grzechy, które składają się z pewnej miary dobrowolnego grzeszenia z jednej strony, i z pewnej miary słabości, lub ignorancji, lub obu z drugiej strony. Nauczeni w piśmie i faryzeusze i wszyscy inni dobrowolni grzesznicy, którzy jeszcze nie są na próbie do życia, stali się winnymi tych mieszanych grzechów, dlatego w przyszłym wieku przez różne karania będą musieli pozbyć się ich dobrowolnych grzechów, gdy ich słabości i ignorancja będą im odpuszczone. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 17, 1 Koryntów rozdział 2 wersety 7 i 8. Tym, którzy mogą po angielsku czytać, radzimy przeczytać myśli naszego brata Russella na ten cały przedmiot w reprincie z 1910 roku. Na stronach od 46 do 48. Jawny błąd. Dalej artykuł jeszcze twierdzi, strona 71, paragraf 3, że ponieważ spłodzenie z ducha nie odbędzie się w tysiącleciu, a mimo tego ludzie pójdą na wtórą śmierć, że to dowodzi, że nie potrzeba być spłodzonym z ducha, aby popełnić grzech na śmierć. Jak może ktoś, który był obeznany z różnicami boskiego dyspensacyjnego działania duchowego teraz, a potem ludzkiego, podać coś takiego na dowód jego propozycji odnoszącej się przed tysiącleciem? Taki musi być pijany, lub jego prawe oko musi zaciemniać się. Ludzie, za których okup nie był przypisany lub zastosowany, nie mogą w żaden sposób być na ostatniej próbie życia lub śmierci. Teraz damy słowo pańskie, które niszczy jego cały nowy pogląd odnośnie niespłodzonych osób, z wyjątkiem powyżej wymienionych 82, co do której śmierci przed działaniem restytucyjnego przymierza. Bóg nigdy nie daje osobie sposobność do wytrwania w ostatniej próbie bez przymierza, które daje ostateczną próbę i przedstawia wtórą śmierć. Jedyne przymierza, które przedstawiają ostateczną próbę, są dwa. Pierwsze, przymierze Abrahama w duchowych zarysach, które teraz jest zastosowane do wielkiego grona. Judasz później był traktowany jako jeden z tej klasy, i to przy końcu tysiąclecia będzie zastosowane do starożytnych i młodocianych świętych. I drugie, nowe przymierze, które będzie dla wszystkich ludzi w tysiącleciu. Przymierze zakonu, choć przedstawiało dla ludzi życie i śmierć, nie było dla ostatniej próby, lecz zarysy Sarys przymierza Abrahamowego przedstawiają boską naturę i współdziedzictwo z Chrystusem dla wiernych bezwarunkowo, i nie odnoszą się do nikogo jak tylko do wiernych. Dlatego nie przedstawia próby z życiem lub śmiercią wieczną. Daje częściowo wiernym te duchowe zaopatrzenia przymierza Abrahamowego, które bezwarunkowo przedstawiają życie zwycięskim członkom wielkiego grona. Ponieważ nie ma innego obecnego zaopatrzenia w przymierzu Abrahamowym, ci, którzy nie będą zwycięzcami wielkiego grona, popadną w wtórą śmierć. Bóg na nikogo nie wydaje ostatecznego sądu z wyjątkiem tego, który jest w harmonii z zaopatrzeniami, które pokazują działające przymierze w takim wypadku. Nauczeni w piśmie i faryzeusze byli na próbie tylko pod przymierzem zakonu, dlatego tylko spod wyroku tego przymierza zakonu byli sądzeni, a bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu, grzeszyli dosyć dobrowolnie przeciwko pierwszej tablicy zakonu, a że zamordowali Jezusa, grzeszyli dosyć dobrowolnie przeciwko drugiej tablicy zakonu. Dlatego przekleństwo zakonu było jedynym, które na nich spadło. Dlatego ich śmierć nie była wtórą śmiercią, ponieważ przymierze zakonu nie wypowiadało ostrzejszego karania. Żydów rozdział 10 wersety 27 i 28, które jest wtórą śmiercią. Biblijna nauka na ten przedmiot, którą wierny i roztropny sługa podał, jest więc udowodniona, gdy zaś nowy pogląd niewiernego sługi bez dowodów upada. W Strażnicy z 1924 roku, na stronie 245 również jest nauczane, że Enoch umarł. Dla obrony jasnego sprzeciwiania się Żydów rozdziałowi 11 wersetowi 5, gdzie mówi, że Enoch nie oglądał śmierci, Żydów rozdział 11 werset 13, według wiary umarli ci wszyscy, jest podane. Słowa Judy rozdział 1 wersety 14 i 15 są również podane, jakoby uczyły, że Enoch otrzymał widzenie, wizję panowania Chrystusa, co miało wyobrażać jego przeniesienie, przemienienie, i zaraz przy tym widzeniu Bóg udzielił mu natychmiastowej śmierci. Inni, oprócz artykułu w Strażnicy, twierdzili, że to przyczyniło się do śmierci Enocha. My jednak wiemy, że takie tłumaczenie jest przeciwne myślom brata Russella i wierzymy z wielu przyczyn, że jest błędnym. Przeciw temu ostatniemu punktowi, że to przyczyniło się do śmierci Enocha, chcemy powiedzieć, że ten postęp nie zabrania w każdym wypadku zwolnienia procesu umierania, aż zasługa okupu zastosowana w tysiącleciu zniesie wyrok śmierci. I dlatego bez pogwałcenia sprawiedliwości, pan dla celów obrazowych mógł zwolnić proces umierania w wypadku Enocha, ponieważ okup w swoim czasie mógł być zastosowany za karę Enocha. Jak wiemy, że będzie też zastosowany dla tych, którzy przejdą, przeżyją, w tysiąclecie bez śmierci, bez umierania. To, jak później będzie jasne, Bóg rzeczywiście uczynił dla Enocha. Dalej Żydów rozdział 11 werset 5 wyraźnie uczy, że Enoch nie widział, to jest nie doświadczył śmierci. Widzieć śmierć znaczy doświadczyć ją. Ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 26. Dlatego Enoch nie widząc śmierci, znaczy, że nie umarł, że wrażenie, a nie było go więcej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 5 werset 24, nie znaczy, że umarł, jest widoczne, ponieważ święty Paweł to wyjaśnia, Żydów rozdział 11 werset 5, że Enoch nie był znaleziony, choć nie oglądał śmierci, ponieważ żywym został gdzieś od ziemi przeniesiony. Pogląd, którego przeglądamy, również niewłaściwie podaje Żydów rozdział 11 werset 13, według wiary umarli ci wszyscy i załącza Enocha do tych wszystkich. Wyrażenie ci wszyscy odnosi się do Abrahama, Izaka, Jakuba i Sary, do tych, którym były dane obietnice błogosławieństwa przymierza, lecz będąc żywymi, je nie otrzymali, nie wziąwszy obietnic, wiersze od 13 do 15 niezaprzeczalnie dowodzą, że wrażenie ci wszyscy odnosi się do tych w Żydów w rozdziale 4 wersetach od 2 do 13, którym były dane obietnice abrahamowe. Dlatego też Abel, Enoch i Noe, Żydów rozdział 11 wersety od 4 do 7, nie są włączeni między tych wszystkich. Dlatego Żydów rozdział 11 werset 13 nie uczy, że Enoch umarł, ponieważ to odnosi się do innych, do tych co otrzymali obietnicę, a nie do Enocha. Dalej Juda rozdział 1 wersety 14 i 15 nic nie mówi, że Enoch miał wizję o królestwie, jak artykuł złego sługi uczy, lecz mówi, że Enoch prorokował Chrystusa przyjście z jego świętymi, aby ukarać bezbożników. Juda ani słowa nie mówi, że Enoch prorokował, że Chrystus przyjdzie błogosławić, jak ten artykuł twierdzi. Proroctwo to ogranicza się do parouzji i epifanii 1874-1954, w którym czasie Jezus z jego świętymi będą karać bezbożnych przesiewaczy, wiersz 14. Oprócz tego artykuł sprzeciwia się naukom, że Melchizedek nie umarł, ponieważ Pismo Święte uczy, że Enoch i Melchizedek jest jedna i ta sama osoba. Następujący jest dowód, święty Paweł mówi o Melchizedeku, o którym świadczono, iż żyje, Żydów rozdział 7 werset 8. W tak wielu słowach Starego Testamentu nigdzie nie jest świadczone, że Melchizedek żył bez umierania. Dlatego według wyjaśnienia świętego Pawła, Enoch jest jedyną ludzką istotą, o którym Stary Testament świadczy, że żyje. Porównaj pierwsza Mojżeszowa rozdział 5 werset 24 z Żydów rozdziałem 11 wersetem 5. Dlatego te wersety i Żydów rozdział 7 werset 8 dowodzą, że Enoch i Melchizedek to jedna i ta sama osoba. A będąc tą samą osobą mamy zapisek, z którego Juda świadczy o prorokowaniu Enocha, że Pan i święci przyjdą, aby karać przesiewaczy parouzji i epifanii. Enoch nie wyraził tego proroctwa w słowach, lecz w symbolach piramidy, którą on jako Melchizedek zbudował. Proroctwo było w następujący sposób symbolicznie wyrażone, miejsce w górnym końcu południowej ściany Wielkiej Galerii, które symbolizuje wtóre przyjście naszego Pana i jego data, jest na północ od północnej ściany, dołu przepaści, to jest jego wtóre przyjście miało być przed osiągnięciem stanu dołu przepaści, a ten dół rozpoczął się w 1914 roku. Na wtórą śmierć, do pozaobrazowego dołu przepaści, po angielsku bottomless pit, bezbożni przesiewacze z Judy rozdziału pierwszego wersetów od 4 do 16 i 2 Piotra rozdziału drugiego wersetów od 1 do 22, będą po powrocie naszego Pana wrzuceni. Podług Judy rozdziału pierwszego wersetów 14 i 15, jak prorokował Enoch, nie słowami, ale symbolami piramidy. Na koniec Enoch nie umarł, ponieważ Bóg życzył sobie, ażeby nie spał w stanie śmierci, aby przez to mógł być u Boga użyty jako typ na tych świętych, którzy po 1878 roku mieli umierać, lecz nie mieli już zasypiać, mieli być przeniesieni do warunków i stanu duchowego bez zaśnięcia w stan śmierci. I to miało być typem tej łaski od Pana dla tych, którzy jako pozaobrazowy Enoch w czasie parouzji i epifanii chodziliby z Bogiem, że Bóg przetrzymał Enocha od stanu śmierci, zwalniając w tym wypadku przekleństwa procesu umierania, na którym skutki śmierci były wielce powstrzymane, aby nie poszedł do stanu śmierci, aby pozostał w pewnej mierze przy życiu aż do tysiąclecia, kiedy zastosowany będzie okup za niego, aby już nigdy nie umierał. Wszystek klernie dziećmi bożymi. W strażnicy z 1924 roku, na stronach 295 i 296 prezydent stowarzyszenia daje nowy pogląd na 82 psalm. Jak strasznie przekręca ten psalm i mówi, że odnosi się do kleru, mówi dalej, że siódmy wiersz odnosi się do szatana, jako jednego z książąt. Drodzy bracia i siostry, czy to nie jest wstydem dla nas, gdybyśmy jeszcze mieli takie jego głupstwa zakrywać? Brat Russell wyraźnie uczył, że to odnosi się do maluczkiego statka, ten siódmy wiersz 82 psalmu i w ogóle cały psalm mówi przeważnie o bogach, władcach, jak to jest jasne po przeczytaniu tego psalmu. Jako inni ludzie pomrzecie. I jako jeden z książąt, było dwóch książąt, Adam i Jezus, lecz jako jeden z nich, to jest jako Jezus, upadniecie, śmiercią ofiarniczą. Jeżeli Jehowa nazywa ich bogami, to zapewne odnosi się tylko do maluczkiego statka. Oprócz tego sam Jezus stosuje te same słowa do samego siebie, gdy się nazwał Bogiem. I te same słowa 82 psalmu do siebie stosował. Ewangelia Jana rozdział 10 wersety od 33 do 36. Aby tylko bronić swego nowego poglądu o owcach i kozłach, przekręca inne prawdy, aby swoją upartość i zarozumiałość powstrzymać. To jest rzeczywiście znów dowodem, że jego prawe oko zaciemnia się. Dalej w strażnicy z 1924 roku, na stronach od 307 do 313 podaje dalszy nowy pogląd, wciąż sprzeciwiając się naukom naszego Pana Jezusa, który dał pokarm przez wiernego sługę, i o którym sam Pan nasz Jezus mówił, o wiernym słudze w Ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersetach od 45 do 47. Mówi zły sługa, że szatan jeszcze nie rozpoczął być wiązany, z punktu zapatrywania na objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 3. Lecz Pismo Święte, fakty i rozumowanie dowodzą, że szatan jest już stopniowo wiązany, od 1874 do 1914 roku był wiązany odnośnie trzech fundamentalnych błędów swego królestwa, o boskim prawie, po pierwsze, królów, po drugie, arystokracji i, po trzecie, kleru i jego trzech podtrzymujących błędów, po pierwsze, o przytomności umarłych, po drugie, o ich zmianie na duchy przy śmierci i, po trzecie, o ich błogosławieństwie lub mękach wiecznych. Ten stopień wiązania szatana był w 1911 roku tak kompletnym, że przez te powyższe błędy szatan po światowej wojnie już więcej nie może kontrolować jego królestwem. Teraz szatan chce jego królestwo w rząd i kościół przez różne kościelne i cywilne łączności wprowadzić, lecz stopniowo jest wiązany, choć skrycie, a gdy drugi stopień, ból, to jest wszechświatowa rewolucja wybuchnie i obali kościelnictwo i kapitał, szatan jeden stopień znów więcej będzie związany. Potem znów po rewolucji ulga, rząd ósmej bestii, która nie miała głowy. Potem przy tym rządzie szatan będzie starał się swe królestwo w socjalizmie utrzymać, lecz po uldze nastąpi anarchia i obali ostatnią formę rządu szatana. Po anarchii przyjdzie głos cichy i wolny, to jest uspokojenie burzliwych mas przez Chrystusa Pana z jego wybranymi. Przez wybranych będą skrócone owe dni, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 22. Nie w 1925 roku będzie koniec tego wszystkiego, ale około 1954 roku, przy końcu Epifanii. W ten czas związanie szatana będzie ukompletowane. To samo będzie się dziać stopniowo z jego rozwiązywaniem po tysiącleciu. Ponieważ prawda wiąże szatana, dlatego to wiązanie musi być stopniowe, a nie raptowne, jak głupi pasterz twierdzi. To samo dowodzi Pismo Święte, że przez trzy stopnie, wojnę, rewolucję i anarchię, szatan jest wiązany. Dalej zły sługa twierdzi, że Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 29 odnośnie wiązania szatana nie odnosi się do wtórego przyjścia Pana, ponieważ, po pierwsze, szatan, wiersz 26, lub, po drugie, Duch Boży, wiersz 28, lub, po trzecie, ludzka istota, może tylko wyganiać diabły, i że dlatego Jezus rozumiał, że on tylko przez Ducha Bożego może to czynić, i że już przy pierwszym przyjściu Pana wiązał szatana, że wyganiał diabły. To, że wyganianie diabłów nie może znaczyć rozchwycenia sprzętów mocarza, jest widoczne z faktu, że dom szatana w ten czas nie był popsuty, ale owszem, jeszcze wzmocnił się po zaśnięciu ludzi. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 25, 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 7 do 12. W tym długim artykule dowiedliśmy, że prezydent stowarzyszenia jest bezbożnym w jego urzędowych postępkach, że on jest złym sługą i głupim i niepożytecznym pasterzem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, odłączcie się zupełnie od jego nauk, Bóg zawyrokował, że słowo prawdy będzie tak długo bić, aż jego prawe oko zupełnie ciemne będzie, a jego ramię, wpływ, całkiem uschnie. Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1925 roku, na stronach od 18 do 32.